Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Drodzy słuchacze Radia Maryja, rozpoczynamy w ten sobotni wieczór, późny wieczór, rozmowy niedokończone. A dzisiaj dla mnie osobiście wielki zaszczyt, bo po raz pierwszy będę prowadził rozmowy niedokończone ze studentami Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Drodzy Państwo, dlaczego dzisiejsze rozmowy niedokończone z udziałem studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej? Z racji, że jesteśmy rodziną Radia Maryja, są takie wydarzenia, które nie mogą pozostać tylko w czterech ścianach, nawet w ścianach uczelni Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Są takie wydarzenia, z którymi chcemy dzielić się z innymi. I uważamy, drodzy Państwo, że szczególnie chcemy przed Wami otworzyć nasze serca z racji tego, co przeżyliśmy w sercu Kościoła w Rzymie w ostatnich tygodniach, dniach. I nie tyle będę ja to opowiadał, chociaż też byłem świadkiem tych wydarzeń, ale nasi przemili, inteligentni studenci będą dzielić się o ich ważnym wydarzeniu, spotkaniu w Rzymie łącznie z Ojcem Świętym. Witam Was, drodzy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Boże, teraz nie ja przedstawię, ale każda z Was może przedstawić się naszym słuchaczom.
Witam wszystkich słuchaczy. Karolina Wysocka, jestem studentką trzeciego roku dziennikarstwa.
Szczęść Boże wszystkim słuchaczom. Marta Telakowska, ja jestem studentką czwartego roku politologii, specjalizacja dziennikarstwo polityczne.
Witam również wszystkich słuchaczy. Monika Niusznik, podobnie jak Karolina, studentka trzeciego roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej.
Piotr Sikorski, pierwszy rok uzupełniający magisterskie, politologia. Szczęść Boże, dobry wieczór.
I na sam koniec Michał Matuszak, piąty rok politologia, specjalność dziennikarstwo polityczne. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Drodzy Państwo, już teraz wiemy, kto jest bohaterem dzisiejszego programu, ale oczywiście Państwa też zaprosimy potem do udziału poprzez Wasze telefony. Ja myślę też, że chcemy szczególnie pozdrowić młodych słuchaczy, może nie są zwyczajni w sobotę wieczorem być przy Radiu Maryja, bo może niektórzy idą na dyskoteki, nie wiem jeszcze na co, ale tak jak i w piątek to bywa, dzisiaj chcemy niejako prawie jak w piątek się poczuć, też żeby wszyscy poczuli się w tej rodzinie słuchaczy Radia Maryja, ale zapraszamy szczególnie młodych słuchaczy, by mogli może swoich rówieśników wysłuchać, co im dane było przeżyć właśnie w Rzymie. Ja może poproszę naszą pierwszą grupę. Nie wiem, kto tam pierwszy by zabrał głos, ale widzę, że Marta jest chyba tak. Pierwsza czy Monika się bardziej...
Znaczy, ojciec tak patrzy w moją stronę, więc ja odwzajemniam uśmiech, więc ja razem z Piotrem, Moniką, Michałem i Szczepanem, którego pozdrawiamy serdecznie, nie ma go tutaj dzisiaj z nami, mieliśmy okazję od 20 do 24 marca uczestniczyć w Rzymie w pierwszym międzynarodowym spotkaniu młodych katolików dla sprawiedliwości społecznej. Tak nazywało się to spotkanie na Uniwersytecie Laterańskim, organizowane pod specjalnym patronatem rektora Uniwersytetu Laterańskiego, biskupa Del Covolo.
Enrico
Del Covolo. I który też właśnie za pośrednictwem naszego księdza biskupa Andrzeja Suskiego właśnie zaprosił 5 studentów naszej uczelni i właśnie my mieliśmy tą szansę być w Rzymie w tych dniach.
I to jest chyba ten moment, kiedy właśnie jak mówimy o tym zaproszeniu, to warto dodać, że znaczy właśnie podziękować biskupowi za to, że właśnie to zaproszenie zostało skierowane do nas, do naszej uczelni, że mieliśmy tą możliwość jako właściwie jedyni przedstawiciele z Polski pojechać do Rzymu na to spotkanie młodych. Także księże biskupie, serdecznie dziękujemy.
Piotrze, ja myślę, warto wspomnieć, że skąd w ogóle to zaproszenie. Może pierwsza rzecz, wszyscy poczuliśmy się, prawda, ogromnie zaskoczeni, ponieważ o tym zaproszeniu powiedział nam ksiądz biskup Andrzej Suski, ordynariusz toruński. Kiedy przy jakiejś okazji z ojcem dyrektorem byliśmy u niego, właśnie wręczył list, w którym przeczytaliśmy, że ksiądz biskup, rektor Lateranum bardzo byłby uradowany, gdyby w tym spotkaniu katolickiej młodzieży na rzecz sprawiedliwości społecznej byli przedstawiciele Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Dla naszych słuchaczy słowo tylko wyjaśnienia. Ksiądz biskup Enrico Dal Covolo, rektor Lateranum, 2 lata temu był u nas w Toruniu, był w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej i wygłosił wykład inauguracyjny nowego roku akademickiego w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Ja nie wiem, czymżeście jako młodzi ludzie mu zaimponowali, że zapragnął potem was mieć obecnych na takim spotkaniu, które przecież było spotkaniem bardzo też i zamkniętym, prawda? W pewnym sensie zamkniętym.
Ale ja też muszę wspomnieć, skoro jeszcze właśnie mówimy o księdzu biskupie Enrico Dal Covolo, na takiej ceremonii otwarcia tego całego meetingu poproszono kilka osób z wybranych państw i kontynentów o przedstawienie się tak publicznie. No i między innymi ja właśnie miałam okazję jako reprezentantka Polski zabrać głos i kiedy tylko powiedziałam, że ja jestem z Polski, z Torunia, z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, biskup odebrał mikrofon kobiecie, pani, która prowadziła to wszystko. I ja nie miałam wtedy słuchawek z tłumaczeniem na uszach, ale rozumiałam mniej więcej, że właśnie mówił, że Toruń, byłem tam, wspaniała uczelnia i też mówił o biskupie Andrzeju Suskim w bardzo miłych słowach, więc to nie było tak, że my byliśmy anonimowi. On od razu jak wiedział, że Polska, to wiedział, że nasza uczelnia.
Bardzo się cieszę, że właśnie od razu skojarzył, z kim ma do czynienia.
A więc pierwsze dni pobytu w ogóle bardzo też ciekawe były, muszę powiedzieć, z tego względu, że nie wiem, czy to już zostało wspomniane, Marto, mówiłaś, była młodzież z ponad 100 krajów świata. Przyjechały osoby z Hongkongu, osoby z właściwie no, z Półwyspu Azjatyckiego, do tego jeszcze Afryka też, Ameryka Południowa i Północna.
Naprawdę Australia.
Cały tygiel kulturowy, oczywiście to była młodzież katolicka, też trzeba dodać, więc było naprawdę mnóstwo ciekawych po prostu historii, po prostu związanych z tym, jak się przeżywa po prostu swoją wiarę po prostu w danym kraju. No i chyba od tego zaczęliśmy nasze spotkanie, od oficjalnego przedstawienia się, a potem po prostu poznawaliśmy siebie, bo byliśmy podzieleni na konkretne grupy, w których pracowaliśmy. I każdy właśnie z nas został przydzielony do osobnej grupy. Nie było tak, że polska grupa była razem, tylko po prostu każdy z Polaków został przydzielony do odpowiedniej grupy, też wymieszanej, żeby każdy z po prostu z innych krajów mógł poznać też troszeczkę tej kultury polskiej i tych naszych problemów. No i oczywiście,
żeby te doświadczenia jak najbardziej się wymieszały, żeby nie były tylko w jednej grupce, ale żeby się rozeszły między wszystkimi uczestnikami.
Chciałem zapytać Michała, bo tak zdradzę słuchaczom, przynajmniej ja się gdzieś tam dowiedziałem z różnych źródeł, że Michał to jest człowiek, który bardzo łatwo nawiązuje kontakty z innymi ludźmi. Ciekawy jestem, jak sobie radziłeś tam wtedy w Rzymie, zaraz od samego początku tego spotkania.
To znaczy przede wszystkim na sam początek i tutaj dla wszystkich słuchaczy, zwłaszcza tutaj tych, którzy uczą się w liceum, na studiach i oczywiście też gimnazjum i podstawówka, języki obce. Słuchajcie, bez angielskiego, bez jakiegokolwiek języka. Ja mówię angielskim akurat, bo mam na tyle szczęście, że akurat się nauczyłem tego języka, a chciałbym jeszcze więcej w przyszłości się języków nauczyć, ale bez języka obcego nie da rady w ogóle jakichkolwiek kontaktów nawiązać. No i to jest podstawa. A potem to już było łatwiej też. Powiem szczerze, że polska natura się udzieliła, akurat my jako naród jesteśmy bardzo kontaktowi, spontaniczni, no i to się też przejawiało po prostu w tym, że nie mieliśmy problemów z nawiązaniem kontaktów z innymi narodowościami. Ja tylko taką ciekawostkę powiem, bo był tam chłopak z Hongkongu i to jest bardzo ciekawe, bo narody azjatyckie ograniczają gestykulację, wszelkiego rodzaju przejawy spontaniczności, jak tam przytulenie u nas, jak się witamy czasami z ciocią albo z jakimiś osobami, no to wiadomo, trzeba pocałować policzek jeden, drugi, trzeci, a tam w Japonii jest ograniczona liczba gestów i po prostu ten chłopak z Hongkongu chciał się przywitać z takim franciszkaninem, który właściwie...
Ojciec Natanael.
Ojciec Natanael. I ojciec Natanael przychodzi do niego i go tak tuli bardzo, on w takim zaszokowaniu zachowany jest, bo u nich tylko podanie ręki to już jest wystarczająco dużo. Ale to jest
różne... maksimum granicy prywatności podanie
tak.
dłoni.
Więc dużo takich ciekawych rzeczy było ze sfery kulturalnej. Można było się nauczyć i troszeczkę właśnie wyciągnąć z
ja
tego doświadczenia.
To był Shigeki. Shigeki. Chyba z Chin. I on wtedy...
On był z Japonii, z Tokio.
Jeszcze podszedł do nas i się zapytał, czy to w Polsce tak się witamy z takim szokiem w oczach. Tak się właśnie tulimy.
Ale to nie wiem, jak on reagował na gości z Ameryki Południowej, bo tamci to dopiero byli wylewni i naprawdę okazywali wręcz przyjaźń ludziom, których nie znali imienia.
Tam jest typowe, że osoby, które nawet nie znają się, kiedy spotykają się po raz pierwszy, zawsze całują się w policzki. Więc, ale chciałam również przypomnieć, że tak naprawdę nasza integracja grupy osób, która przyjechała na ten meeting, nastąpiła już właściwie dzień wcześniej, podczas mszy inauguracyjnej papieża Franciszka. Zebraliśmy się tam w liczbie może z 30.
Tak, około 30 osób było tak, już w Rzymie w tym dniu.
I razem metrem, które w tym dniu było za darmo, pojechaliśmy do Watykanu i tam na Placu Świętego Piotra mogliśmy razem przeżyć tę mszę świętą i dzielić się również już tam wtedy, czy podczas drogi na Plac Świętego Piotra, czy drogi powrotnej. Mogliśmy się tak naprawdę lepiej poznać i już wtedy tego pierwszego dnia tak naprawdę mówić sobie cześć po imieniu. To było coś niezwykłego.
No i oczywiście historyczna chwila, inauguracyjna msza nowego papieża. Coś niesamowitego. Niewielu ma szczęście być akurat w tym momencie i w tym czasie, a tak się okazało, że to spotkanie było tak po prostu zorganizowane w czasie i właśnie w tym miejscu i odpowiedniej chwili wszystko tak się potoczyło, że byliśmy na tej mszy świętej. Coś niesamowitego. Ja tylko dodam, że miałem to szczęście i widziałem papieża i mam nawet zdjęcie, jeszcze taki analogowy aparat wziąłem ze sobą, którym robiłem czarno-białe zdjęcia. Mam zdjęcie papieża 2 metry ode mnie akurat. Niestety było tak dużo ludzi, że nie dało rady podejść bliżej barierek, ale jeszcze lepszy motyw powiem i tutaj pozdrowienia dla Dagmary, to jest Polka, która reprezentowała Szkocję właśnie na naszym spotkaniu. Dagmara Migal z Aberdeen. Ona była bardzo, że tak powiem, niskiej postury, więc stwierdziłem, że ona nie zobaczy papieża, więc ją wziąłem po prostu na ramiona i na barana po prostu. Ona jeszcze miała lepsze zdjęcie i lepszy widok niż ja.
Michał, ja tylko dopowiem naszym słuchaczom. Michał jest dosyć postawny mężczyzna.
Oczywiście wszystkie zdjęcia i relacje możecie Państwo przeczytać, czy to na stronie Radia Maryja, czy na stronie naszej uczelni Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej, czy też na stronie SIM Radia. Są też tam zdjęcia mojego autorstwa, również zdjęcia papieża, więc zachęcam serdecznie do odwiedzenia właśnie tych stron internetowych.
No i też również w naszym dzienniku, tam również i były artykuły, ale też na portalu się pojawiały informacje.
Jeżeli warto jeszcze wspomnieć, Michał, ty mówiłeś, że to było historyczne spotkanie, ale przecież kiedy czyniliście przygotowania do tego wyjazdu, przecież to nic nie było wiadomo, prawda? Czy to nie jest dla was taki specjalny dar z nieba, że mogliście uczestniczyć w inauguracji pontyfikatu Ojca Świętego Franciszka?
Chciałem to właśnie dodać, jak Michał o tym mówiłeś, bo mieliśmy okazję o tym rozmawiać we dwoje i dla nas potraktowaliśmy to jako taki dar opatrzności. Po prostu, bo rzeczywiście wyjazd był planowany dużo wcześniej. A to, że i też samo spotkanie, to na które jechaliśmy, ono zaczynało się w środę, a msza była we wtorek, czyli dzień wcześniej. Dlatego to jest opatrzność do kwadratu, ponieważ jeszcze polecieliśmy do Rzymu 2 dni wcześniej i tylko dlatego mieliśmy możliwość być na tej mszy.
Właśnie, skoro była ta niespodzianka, może już warto też i wejść w temat. Ja was prowokuję. Co to jest w ogóle katolicka młodzież na rzecz sprawiedliwości społecznej z myślą o kim też w ogóle ten pewien ruch się zrodził?
No, to wszystko zrodziło się w głowie osób właśnie z Uniwersytetu Laterańskiego. Padre Mirko, który, jak określił to jest jego sen, to całe obserwatorium, które ma powstać. To jest odpowiedź na to, co dzisiejszy świat, jak dzisiejszy świat podchodzi do wiary katolickiej, bo młodzi ludzie z uniwersytetu zauważyli właśnie tą ogromną taką, nie wiem czy nienawiść, no ale i nienawiść i to takie nastawienie bardzo wrogie do Kościoła. Podczas tych spotkań każdego dnia mieliśmy okazję obejrzeć taki bardzo krótki filmik z naprawdę drastycznymi czasami zdjęciami, zdjęciami. Ja byłam bardzo zszokowana na przykład obrazem z ulicy Rzymskiej, gdzie grupa młodych ludzi po prostu zniszczyła doszczętnie figurę Matki Boskiej. I po prostu ta młodzież tamta, organizująca w Rzymie to spotkanie, jakby chciała też dać wyraz solidarności młodych ludzi na całym świecie, katolików młodych, którzy przecież są, ale nie wiedzieć czemu milczą, więc chcemy pokazać, że my mówimy głośne nie temu, co się dzieje na świecie, a zwłaszcza temu, jak atakowany jest Ojciec Święty, dlatego też hasło spotkania Noiper Benedetto, ale w domyśle to jest Noiper każdy papież, prawda? No nie wiedzieliśmy, że papież ustąpi, ale hasło było wymyślone jeszcze, kiedy papieżem był Benedykt XVI.
Tylko warto powiedzieć, że to po polsku znaczy jesteśmy dla Benedykta, mm-hmm. czy tak jak mówiłaś, jesteśmy dla papieża.
I jak w ogóle ta historia, bo to wcześniej powstał ruch.
Tak.
I właśnie my jesteśmy dla Benedykta XVI, to jest dokładnie nazwa tego ruchu. Kiedy to wszystko zostało zrodzone? Otóż w tamtym roku, w czerwcu, i papież Benedykt XVI 29 czerwca tamtego roku, czyli w uroczystość świętego Piotra i Pawła, pobłogosławił właśnie grupę studentów z Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie. A dlaczego oni też podjęli jakby taką inicjatywę? Otóż zostali zainspirowani właśnie słowami Ojca Świętego podczas 27 obchodów Światowego Dnia Młodzieży. Papież powiedział wtedy, że chrześcijaństwo wydaje się być zmęczone i znudzone. I oni chcieli odpowiedzieć na to stwierdzenie właśnie tym, że będą teraz aktywni i chcą włączyć wszystkich młodych do tego, aby byli aktywni, ale w tym najbardziej pozytywnym akcencie jakby tej wiary. Tak? Czyli, że będą zmagać się z problemami innych. I właśnie ta inicjatywa później zrodziła to pierwsze międzynarodowe spotkanie.
To znaczy siły zła się organizują i współdziałają w tym, żeby atakować Kościół katolicki, żeby po prostu młodzież niszczyć moralnie, żeby łamać jej kręgosłupy te moralne. I właśnie jeżeli oni się organizują, to my też musimy się zacząć organizować i po prostu razem współdziałać. Ja pamiętam z tych spotkań i pracy w warsztatach jedną właśnie taką rozmowę, w której właśnie padło stwierdzenie, że jak będziemy jak taki jeden patyk, damy się łatwo złamać, ale jeżeli będziemy jedną wielką wiązką chrustu, no to już wtedy będzie ciężej. I tak właśnie jest, to jest, że tak powiem, myśl całego tego spotkania, zjednoczyć się, bo po prostu w takiej właśnie grupie tkwi siła i po prostu dzięki temu będziemy też mogli czerpać doświadczenie z innych krajów i móc je przelewać na własny grunt, bo dajmy na to w Jordanii za noszenie medalika, wyznawanie wiary w Jezusa Chrystusa, tam naprawdę grożą do kary śmierci łącznie takie restrykcje, więc naprawdę jeszcze tutaj mamy spokój, można powiedzieć już niedługo, bo też tutaj różne rzeczy, ruchy różnego rodzaju działają już w całej Europie, ale musimy po prostu się uczyć od naszych braci katolików, młodzieży katolickiej z innych krajów, żeby po prostu współdziałać razem i po prostu bronić się przed tym wszystkim. I moim zdaniem właśnie to jest właśnie myśl całego tego naszego spotkania, żeby wypracować właśnie tą komórkę odpowiednią, która będzie działała przy Watykanie i będzie głosem młodzieży z całego świata, który ojciec Franciszek będzie mógł przeanalizować i po prostu odpowiednie działania i odpowiednie zadania nam też wyznaczyć, bo my jesteśmy po to, żeby pracować też dla społecznej sprawiedliwości po prostu. Tak to.
Każdy może dołączyć się do tego ruchu. Nie tylko osoby, które były obecne teraz na tym meetingu w marcu. Każdy z was, zwracam się teraz do wszystkich młodych, którzy nas słuchają, może dołączyć się właśnie do ruchu My dla Benedykta XVI, czyli tak naprawdę My dla Kościoła, odwiedzając stronę Benedetto. Jest to strona również w języku angielskim, więc myślę bez problemu będziecie mogli wysłać swoją aplikację i zostać członkiem. Myślę, że ważnego dzieła teraz w tych naszych czasach i potrzebnego.
Poczuliście ogromną solidarność z Ojcem Świętym Benedyktem XVI, który na kilka dni przed waszym przyjazdem do Rzymu rzeczywiście przed całym światem okazał ten gest pokory. Ktoś powiedział, że to jest encyklika, której nie napisał, ale którą wypowiedział, właśnie encyklika pokory. Mhm. Ale teraz jesteście z kim jeszcze innym dodatkowo solidarni? Z kim?
Z Ojcem Świętym Franciszkiem.
No właśnie, jak przeżyliście to spotkanie w Niedzielę Palmową? I też może tu zdradźcie, kto z was z całej piątki miał radość uczestniczenia w procesji z palmami.
W ogóle sam proces, żeby dostać się na tą Niedzielę Palmową właśnie w tej procesji, też był bardzo ciekawy, bo to był konkurs na auli. Marta, może więcej coś powiesz?
Właściwie loteria.
Tak, emocje sięgały zenitu, dlatego że nie wszyscy zaproszeni byli wyznaczeni właśnie do tej procesji z tymi palmami, więc każdy trzymał kciuki, żeby ojciec Mirko właśnie go losował, spotkać się z Ojcem Świętym, to jest coś niesamowitego. Raz w życiu się może coś takiego zdarzyć właśnie na tej procesji, żeby go zobaczyć, bo ja tylko dodam, że na samym początku procesji Ojciec Święty miał miejsce przy obelisku, głównym obelisku na placu i tam cała procesja przechodziła, więc ja widziałem zdjęcia tutaj twoje, Monika. Właśnie, już trochę się wydałem.
Znaczy sytuacja właśnie wyglądała następująco, że my w Niedzielę Palmową, wszyscy uczestnicy tego meetingu, a to było ponad 130 osób, mieliśmy zapewnione miejsca na mszy świętej tam właśnie na podwyższeniu, blisko bardzo papieża. A potem okazało się, że jest 50 biletów dla szczęśliwców, którzy zostaną wylosowani, że mogą uczestniczyć razem z Ojcem Świętym w procesji palmowej. No i były losowane te bilety. Piotr wylosowany został jako pierwszy i jako jedyny z naszej grupy. Ale no tak jakoś się stało, że razem z Moniką brał udział.
To może ja opowiem, ale tak się stało, ponieważ ta historia pokazuje właśnie więzi, które utworzyły się podczas tego meetingu w Rzymie. Otóż tak naprawdę w kwietniu tego roku, właściwie każdy kwiecień jest dla mnie pewną rocznicą, ponieważ w 2002 roku miałam tę szansę być na audiencji prywatnej u papieża Jana Pawła II. I było to niesamowite przeżycie dla mnie i zawsze wspominam. I tak naprawdę będąc właściwie o tej porze roku właśnie tam w Rzymie i wiedząc, że jest taka szansa pójścia właśnie razem w tej procesji palmowej z papieżem Franciszkiem, no byłam bardzo tym wzruszona i jednak no tak się stało, że nie zostałam wylosowana, ale pewien chłopiec, no mężczyzna, prawda, młody mężczyzna z Hiszpanii, którego teraz serdecznie pozdrawiam.
Gabriel,
tak. Kiedy dowiedział się, że mi bardzo zależy i również podeszłam do niego, zaczęliśmy rozmawiać i tak naprawdę nie wiem, czym się kierował, po prostu chyba właśnie widział no, wielkie wzruszenie w moich oczach i po prostu powiedział, że on ofiaruje mi ten bilet, bo wie, że mi bardzo na tym zależy. I no, ja naprawdę do teraz nie mogę uwierzyć, że właśnie tam mogły zrodzić się takie więzi, które doprowadziły do takiego poświęcenia. I ja mu bardzo dziękuję za to, ponieważ on oddał mi tam swoje miejsce i dzięki temu właśnie mogłam pójść razem tutaj z Piotrem w tej procesji. Było to niesamowite przeżycie i można było właśnie z bliska zobaczyć papieża Franciszka. Zrobiłam oczywiście zdjęcie i poczułam się faktycznie jako osoba wyróżniona, ale nie jako jakieś przeznaczenie, tylko właśnie wyróżniona dzięki no właściwie tak dobroci. No, przepraszam, brak mi słów po prostu, jak sobie przypomnę naprawdę te chwile.
Pamiętam, jak
to
byłaś wzruszona, po prostu musiałaś tak opłonąć. Mówię, Monika, słyszałem, co się stało, mówię, gratuluję. A tak, ty mówisz, nie, ja muszę pójść i ochłonąć sama po
ale
prostu.
Ale właśnie też wszyscy później, którzy tam, prawda, bo też te znajomości nawiązały się, to po prostu wszyscy, prawda, przytulali i również gratulowali i też cieszyli się razem ze mną, że właśnie mam tę możliwość. To coś niesamowitego, gest właśnie jednego człowieka potrafi zbudować drugiego człowieka na całe życie i zostawić niezapomniane wspomnienia w jego sercu i myślę...
Poczucie wspólnoty, jaka tam się stworzyła, po prostu zostało z nami do dzisiaj. Ja już teraz zmieniłem zdanie, po prostu postrzeganie pewnych rzeczy związanych właśnie z religią katolicką i z młodymi. Kiedyś myślałem, że najsilniejsze takie ruchy są właśnie tutaj w Polsce, że my Polacy działamy. Myliłem się. Na całym świecie działają różnego rodzaju organizacje, które skupiają właśnie młodych katolików. To wszystko prężnie działa i teraz czuję się członkiem wspólnoty o wiele większej i o wiele bardziej mocniejszej po prostu. Dla mnie to bardzo wzmacnia i daje mi po prostu wiarę w to, że przyszłość po prostu może być lepsza. Może być lepsza i możemy ją razem tworzyć, że są tacy ludzie jak my, tu w Polsce, gdzieś indziej, po prostu w odległych zakątkach po prostu innych krajów, gdzie po prostu tak samo, tak jak my czują, tak samo jak my rozumieją i tak samo właśnie tutaj, jak Monika, potrafią po prostu zobaczyć pewne emocje po prostu i pewne ten i zrozumieć drugiego człowieka, żeby mu dać na przykład właśnie ten bilet, żeby ta druga osoba się ucieszyła. Coś niesamowitego.
I też ta wspólnota, która się między nami zawiązała, bo my dalej mamy ze sobą kontakt za pośrednictwem internetu. Nie sposób było, żeby wszyscy się poznali, 130 osób, tylko 4 dni, więc to naprawdę chyba było niemożliwe, ale dalej jest ten kontakt i nawet jak ktoś może nie zamienił ze sobą żadnego zdania, to jakoś tam się wymieniamy myślami na portalach społecznościowych i to jest takie piękne, bo kiedy ktoś na przykład jest w jakiejś potrzebie, potrzebuje modlitwy, pisze o tym i ma pewność, że naprawdę przynajmniej cząstka tych osób z tego spotkania modli się za niego w tej intencji. Dlatego też mi się wydaje, że nie wiemy, jakie będzie takie... jaki będzie owoc tego spotkania. Mamy nadzieję, że rzeczywiście to obserwatorium. No ja wierzę w to, że to się uda wszystko. Ale to spotkanie dla mnie to właśnie to te kontakty z ludźmi z całego świata, katolikami, młodymi ludźmi, którzy wiem, że teraz będą naprawdę przyjaciółmi takimi w wierze. Dlatego ja jeszcze raz tym bardziej chciałabym podziękować, bo to, że my tam się znaleźliśmy, kilka osób się zgłosiło, my zostaliśmy wybrani. Dlatego jeszcze raz podziękowania na ręce ojca rektora właśnie, ale też ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka, który też wspomagał nas w tej podróży swoim błogosławieństwem, bo żeby nie to, to naprawdę ominęłoby nas coś wspaniałego.
Przeżyliście wspaniałe spotkanie w Roku Wiary. I moje pytanie właśnie, jak czuliście, jak młodzi przeżywają wiarę? Czy to tylko są słowa? I z myślą też o przyszłości, tu wspominacie o tym obserwatorium. Jak wiara może też przemienia się w konkretne czyny, w konkretne też struktury? Dobra.
Myślę, że to też zależy od kultury, w jakiej zostali ci młodzi ludzie wychowani. Inaczej wiarę postrzegają na przykład Anglosasi, ludzie z Wielkiej Brytanii, Irlandii, czy też ludzie z Kanady, z USA. Inaczej kwestie wiary postrzegają Słowianie, inaczej Latynosi i tak naprawdę tam mogliśmy właśnie zobaczyć, tak, jak oni reagują na pewne sytuacje, jak się modlą, w jaki sposób wyrażają swoje uczucia i ja myślę, że też właśnie ci młodzi ludzie, ja przynajmniej odczułam coś takiego, że wiedzą, o czym mówią, prawda, że to nie są, powiedzmy, jakieś formułki i tak dalej, oni wiedzą, do kogo się zwracają, wiedzą, że to jest dialog, że to nie jest monolog i dla mnie było niesamowite to, że pod koniec dnia, pod koniec naszych spotkań była wspólna modlitwa i każdy, kto chciał, mógł zabrać głos i powiedzieć swoją modlitwę. Czy to podziękowanie, czy modlitwę błagalną o coś. I tak naprawdę wtedy zobaczyłam, że wszyscy mówią to z serca. I te słowa, te osoby modliły się naprawdę o wiele rzeczy, z różnych dziedzin, prawda? Czy to za życie, czy za bliskich, przyjaciół, czy dziękowali tam, że po prostu tam są. No i naprawdę używali również do tego słów, czy to prostych, w zależności oczywiście też od stopnia władania językiem angielskim, ale po prostu widać było, że płynie to z serca, tak? Że tak naprawdę wiedzą, o czym mówią.
Jeszcze bardziej zapadła mi w pamięć msza święta, którą mieliśmy na samym początku, jak przyjechaliśmy. Była to msza święta zorganizowana w kaplicy u sióstry, u których właśnie udostępniły nam swój nocleg. I pamiętam, że na zakończenie zaczęliśmy śpiewać Barka. ale było coś niesamowitego, bo śpiewaliśmy ją w różnych językach. I każdy z nas po prostu w tej jedności się rozumiał. Czy to jak śpiewano ją po włosku, czy po hiszpańsku, czy po angielsku, czy po polsku, po prostu czuliśmy się jednością. To było coś niesamowitego i to naprawdę dało mi wielką wiarę po prostu w ludzi, którzy tam przyjechali, po prostu w tą misję, którą się podjęliśmy, bo mimo wszystko to jest bardzo wielkie wyzwanie stworzyć coś, co będzie po prostu jednoczyło wszystkich młodych katolików na całym świecie.
Ja też byłam szczęśliwa, mogąc poznać ludzi, bo z relacji znajomych, którzy byli za granicą, czy w Niemczech, czy w Wielkiej Brytanii, czy we Francji. No Francja to w ogóle jest przypadek odosobniony, ale mówią o tym, że jak chodzili na msze do kościoła, to niestety, ale młodych ludzi tam nie było. A ja tu miałam okazję poznać młodych ludzi z tych krajów, którzy naprawdę pokazali żywą wiarę w Jezusa Chrystusa.
Czy tak samo z Czech, prawda? Wiemy, Czechy są jednym z tych państw w Europie, gdzie ateizm jakoś, no cóż, zbiera takie żniwo. I ja poznałam z Czech młodego chłopaka, który, jak się później okazało, tak jest w seminarium i on właśnie również opowiadał o tym, jaka wielka walka jest właśnie tam w Czechach, aby jakoś pokonać tą sekularyzację, aby nie było tak, że Kościół jest zdominowany przez tych ateistów i tak naprawdę swoją postawą również pokazał to, że nawet w takim państwie można walczyć i być silnym. Serdecznie pozdrawiam Lukasa.
To wszystko na pewno służyło budowaniu waszej wiary, wiary młodych ludzi. Może teraz, żeby też mały przerywnik był muzyczny, pytam się was, tu zdradzę słuchaczom, piosenki wybrali właśnie nasi studenci, którą piosenkę zadedykujemy właśnie ludziom, którzy cieszą się z wiary, ale może poszukują, może bardzo by chcieli wierzyć, tak jak wy z radością opowiadacie o was samych i o tych młodych ludziach, którzy właśnie u boku Ojca Świętego dzielili się wiarą. Jaką piosenkę?
Chcielibyśmy wam, drodzy słuchacze, powiedzieć o pewnym zespole, który mieliśmy okazję oglądać na żywo. To jest włoska grupa The Sun, która... Bardzo ciekawa historia, bo to był koncert połączony też ze świadectwem, ponieważ to jest znana we Włoszech grupa rockowa, która do 2007 roku śpiewała po angielsku, no i z Bogiem oni niestety nie mieli zbyt wiele do czynienia, ale rzeczywiście brylowali na listach przebojów i w 2007 roku frontman tej grupy nawrócił się, pociągnął za sobą całą grupę i teraz śpiewają chrześcijańskiego rocka po włosku, bo chcą nawracać swoich rodaków, aczkolwiek jest nadzieja, że może będzie też coś po angielsku, no i piosenka Betlejem właśnie tej grupy chcielibyśmy, żebyście posłuchali.
Marta, myślę, że nie zrazimy starszych słuchaczy.
Nie, myślę, że nie, bo naprawdę bardzo przyjemna muzyka.
Tak, więc dla was, kochani słuchacze.
Io credo non ho
To była piosenka Betlejem grupy The Sun. Bardzo ciekawy zespół włoski, rok chrześcijański. Polecamy wszystkim.
Słuchając tej pięknej muzyki, tak doszliśmy do wniosku wspólnie, że w ogóle ten rok dla Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej można rzec, że był to rokiem rzymskim w ogóle.
Jak przystało na rok wiary.
Bo tak wspominamy, to bardzo często właśnie nasi studenci byli w Rzymie i są w Rzymie. Byli w Rzymie już na pielgrzymce Radia Maryja do Watykanu. Tam nasza grupa 10 studentów razem z naszym dziennikiem właśnie tutaj wspierała pielgrzymów. Potem oczywiście my, no i Karolina. Karolina, też byłaś w Rzymie już po nas i opowiedz nam troszeczkę więcej na ten temat.
Dokładnie. Ja również miałam okazję być niedawno w Rzymie, a dokładnie między 11 a 13 kwietnia. Nie byłam tam sama. Byłam tam ze Stanisławem Mąką. To również student naszej uczelni, drugiego roku dziennikarstwa. Był również z nami Dawid Bagiński, operator telewizji Trwam. No i oczywiście towarzyszył nam podczas całego wyjazdu ojciec rektor.
Ale byłem tam nie dla pilnowania was.
My się bardzo cieszymy. A znaleźliśmy się w Rzymie.
Ja też myślę, że to nie byli studenci, których trzeba było pilnować.
Myślę, że nie. Jak sam ojciec już powiedział, podobno daliśmy całkiem niezłe świadectwo o naszej uczelni, także się cieszymy.
Karolina, zaraz o tym powiem, ale najpierw rzeczywiście tobie głos oddaję.
Dobrze, więc tak, znaleźliśmy się w Rzymie na zaproszenie kardynała Ravasiego, a dokładnie Papieskiej Rady do Spraw Kultury, która wraz z amerykańską fundacją STEM for Life zorganizowała właśnie na Watykanie drugą międzynarodową konferencję dotyczącą medycyny regeneracyjnej, a dokładnie dojrzałych, dorosłych komórek macierzystych. I właśnie my przez te 3 dni mogliśmy przysłuchiwać się wielu konferencjom naukowym, wykładom naukowców, jak to się mówi, z najwyższej półki, którzy właśnie zajmują się medycyną regeneracyjną i dokładnie terapiami dorosłymi komórkami macierzystymi. A znaleźliśmy się tam dlatego, że właśnie Fundacja STEM for Life wraz z Papieską Radą do Spraw Kultury postanowiła w tym roku podczas drugiej konferencji włączyć właśnie młodych w cały ten dialog, w całą tą jakby strukturę rozpowszechniania wiedzy na ten temat. Został utworzony specjalny program, tak zwany student ambasador, do którego zaproszono nieliczne grono studentów z całego świata. Doliczyłam, że było nas 26 z całego świata. Byli to studenci z Ameryki, Libanu, Indii, Haiti, Włoch, Kenii, Australii, Meksyku, no i z Polski, właśnie ja ze Stanisławem. Student Ambassador Program, tak to się dokładnie nazywa, ma na celu dokładnie edukować właśnie studentów w obszarze medycyny regeneracyjnej, rozpowszechniać i dzielić, ta wiedza, którą tam zdobyliśmy, mamy ją rozpowszechniać i wielić i powielać w swoich środowiskach. A trzecim takim celem jest właśnie głównie to, aby włączyć młodych studentów, młodych ludzi w taki dialog między nauką i wiarą. Bo właśnie to było bardzo ważne i podkreślane podczas całej tej konferencji, że wiara, że Kościół katolicki nie oddziela się od najnowszych osiągnięć, czy to medycyny, czy całej nauki. To było bardzo ważne.
Myślę, że warto wspomnieć tutaj, Karolina, wspomniałaś, że to był Staszek, który wraz z tobą reprezentował Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej, ale może też, żeby to wybrzmiało jednoznacznie, kto w ogóle Polskę reprezentował?
No, Polskę reprezentowały tylko 2 uczelnie, a dokładnie właśnie my ze Staszkiem mieliśmy zaszczyt reprezentować naszą Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, a jeszcze 2 studentów zostało zaproszonych z Polski, 2 studentów z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Też tu chciałbym dopowiedzieć, że Staszek Mąka, który niestety w tej chwili, to Karolina też dopowie, uczestniczy w pielgrzymce studentów,
dokładnie,
prawda?
Ale
z ojcem Benedyktem właśnie.
O, właśnie, Michał, dopowiesz.
Tak, właśnie, ja tylko podsumuję całą wyliczankę naszego właśnie tutaj roku z Rzymem. Więc tak, nasz dziennik, oczywiście nasz wyjazd, wyjazd Maćka Lisa, który był na międzynarodowych rekolekcjach właśnie tam w Watykanie, Karolina i właśnie Stasiu, no i oczywiście pielgrzymka, czyli 5 wyjazdów, a o tej pielgrzymce już mówię. wyjechali nasi studenci właśnie tutaj pod sztandarem, można powiedzieć, Jana Pawła II, bo to jest pielgrzymka z Janem Pawłem II, taka jest oficjalna nazwa tej pielgrzymki, ojcem Benedyktem Cisoniem właśnie wyruszyli na szlak i będą zwiedzać różnego rodzaju właśnie zabytki związane właśnie z kulturą katolicką, między innymi będą we Florencji.
Florencja, Turyn, Mediolan, Genua. Będą również odprawiać mszę świętą w pomieszczeniach, gdzie mieszkał święty Don Bosco.
I będą też na grobach naszych żołnierzy, którzy ginęli na obcej ziemi, zwłaszcza włoskiej.
A w związku teraz z tym, że papieżem został Franciszek, pojadą również oczywiście do Asyżu, gdzie mszę świętą odprawią w klasztorze klarysek.
I wracamy już teraz do tego, co opowiada Karolina. Ja tylko dodałbym naszym słuchaczom, że Staszek w ogóle pochodzi z kanadyjskiej rodziny Radia Maryja. I to z rodziny, no pobił mnie, bo na audycji wyszło, że 12 ich było.
Jest.
Przepraszam, a u mnie 11, także pozazdrościłem Staszkowi, który z tak pięknej rodziny pochodzi. No i też właśnie dzięki słuchaniu Radia Maryja w Kanadzie trafił do naszej uczelni i dzieli się swoimi talentami. Zdradzimy, że czego się chwyci, to na wszystkim gra, prawda? Bardzo proszę. Karolina, może właśnie warto wspomnieć to twoje doświadczenie bycia pośród tych naprawdę wybitnych specjalistów z zakresu medycyny. Ja osobiście niektóre nazwiska znam tylko z książek. Staszek Mąka powiedział, że byli tam dziennikarze, których w Kanadzie, amerykańscy dziennikarze, których jako chłopak już poznał, oglądając telewizję amerykańską w Kanadzie.
Nawet więcej z tego, co mówił Stasiu, którego pozdrawiamy, a którego z nami nie ma, ciałem przynajmniej, mówił o tym właśnie, że dziennikarze, którzy tam byli takimi moderatorami paneli dyskusyjnych, są bardzo, bardzo sławnymi dziennikarzami w Stanach Zjednoczonych, także dyskusje były prowadzone na najwyższym poziomie i właśnie z nimi Staszkowi udało się przeprowadzić bardzo ciekawe wywiady, właśnie dla nas ciekawe, ponieważ my studiujemy dziennikarstwo, więc chcieliśmy chociaż kilka zdań usłyszeć od nich, jakie oni mają dla nas rady jako doświadczeni dziennikarzy, no i jako dziennikarze znani w Stanach Zjednoczonych, na całe Stany.
Właśnie, kogo byśmy wysłuchali?
Ja proponuję dziennikarza Fox News, Billa Hemmera, człowieka, który również bardzo jest zaangażowany, muszę przyznać, z tego, co nam powiedział, w sam temat właśnie medycyny regeneracyjnej i również otrzymał wiele nagród nawet właśnie za propagowanie takich tematów ważnych dla społeczeństwa, nie tylko Stanów Zjednoczonych, ale i całego świata.
No, chcę powiedzieć, że tu jestem pełen uznania dla Karoliny, która właśnie miała to życzenie, pragnienie. Skoro Staszka nie ma fizycznie obecnego, to może usłyszymy go w wywiadzie, który właśnie przeprowadził z tym znanym dziennikarzem. A w ogóle, te mówię do naszych tutaj, do Marty, do Moniki, do Michała i do Piotra, naprawdę ja widziałem, że oni całkiem niezłymi dziennikarzami są. Jak oni się rwali do tych wywiadów w języku angielskim. Naprawdę byłem pełen podziwu. A teraz to będzie jeden z owoców ich też zaangażowania i pracy.
Jak dziennikarze powinni promować temat badań dorosłych komórek macierzystych? Cóż, myślę, że informacja, tak długo jak jest dokładna, stanowi prawdopodobnie najlepszy sposób dla każdego, kto jest zainteresowany tym tematem, a równocześnie dla każdego, kto chciałby w jakiś sposób skorzystać z tego niesamowitego przełomu w medycynie, w nauce. Zupełnie niezwykłe jest to, gdy widzimy, gdy słyszymy od rodziny, która żyła w bólu i cierpieniu przez tyle lat, że istnieje jednak nadzieja i szansa, która nawet kiedyś nie była brana pod uwagę. To jest naprawdę znaczące, ale tak długo jak się o tym mówi, a informacja przedostaje się dalej we właściwy sposób. I to jest najlepsza droga. Wspaniale, a korzystając z okazji, studiuję dziennikarstwo i komunikację społeczną w Polsce, czy mógłby Pan, mając duże doświadczenie w tej dziedzinie, przekazać kilka wskazówek dla mnie i dla moich kolegów ze studiów, kilka porad dla przyszłych dziennikarzy?
My other fellow students, quick advice or some sort of really good advice on as future journalists.
Well, if you have a curious mind,
cóż, jeśli masz zaciekawiony, otwarty umysł, wówczas zabierze cię on bardzo długą podróż. Ponieważ jeśli umysł jest otwarty, nawet na sprawy na pozór mało interesujące, wówczas zaczynasz coś badać głębiej i głębiej, a wtedy docierasz do sedna sprawy. A to, co odkryłeś, prowadzi cię dalej tą ścieżką poszukiwań i wymaga od ciebie stawiania dalszych pytań, a ty się wtedy coraz więcej uczysz. Podstawą jest więc otwarty, zaciekawiony umysł, czyli umysł, który może odnieść sukces w świecie dziennikarstwa. Bardzo dziękuję za możliwość rozmowy.
Do zobaczenia. So means we'll meet again eventually.
Right on. I hope.
Powiem wam tak, że Staszka, pamiętam, że cichy chłopak tu w akademikach, proszę było słuchać, jak on się rozgrzał. No a muszę powiedzieć, że pan Dawid Bagiński, który właśnie z kamerą, właśnie kiedy zbliżała się przerwa, czas na wypicie kawy, to Karolina ze Stanisławem po prostu już upatrywali do upolowania kogoś, z kim można zrobić wywiad. Oczywiście pan Dawid musiał za wami biegać.
No właśnie, bo trzeba to podkreślić, że to była dla nas niesamowita okazja przez te 3 dni sprawdzić się jako dziennikarze. Były to jedne z najlepszych praktyk, jakie chyba mogliśmy sobie wymarzyć, bo nie dość, że tak interesujący temat, tacy wspaniali prelegenci, to jeszcze naprawdę wielka pomoc nawet z ich strony, bo każdy bardzo chętnie udzielał nam wywiadów, a do tego mogliśmy się, no przynajmniej ja jeszcze, sprawdzić właśnie na przykład w wywiadach w innym języku. Na szczęście Dawid nie oponował, kiedy właśnie zamiast pójść wypić jakąś kawę, to musiał biegać za nami z kamerą.
Praca pod presją, nie?
Dokładnie. I do tego cała konferencja trwała 3 dni i do tego od 8 rano do 19, także to nie był jakiś jeden wykład, który trwał 1,5 godziny, tylko cały dzień mogliśmy naprawdę, że tak powiem, wyżywać się na tych prelegentach i latać za nimi z mikrofonem i próbować swoich sił jako prawdziwi dziennikarze. Za to jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni uczelni i naprawdę ojcu dyrektorowi również, że mogliśmy się tak sprawdzić. Bardzo dziękujemy.
Może teraz w 2 słowach naszym słuchaczom przybliżyć, dlaczego wykorzystywanie komórek macierzystych dla terapii może być przesłaniem nadziei dla wielu ludzi.
No właśnie, bo o co chodziło w ogóle w tej konferencji? Jak już wspomniałam, tematem konferencji były dorosłe komórki macierzyste. Komórki macierzyste to są takie pierwotne komórki, które znajdują się w ciele każdego z nas, również dzieci i dorosłych. Mają one taki jakby po prostu taką umiejętność odbudowy naszego ciała, odbudowy naszych komórek. Znajdują się w takich tkankach jak mózg, szpik kostny, krew, naczynia krwionośne, mięśnie, zęby i wielu innych. A to, co właśnie czyni je niezwykłymi, to ta nadzwyczajna zdolność do przekształcania się w dowolnej ilości w różne typy tkanek i dzięki temu można je właśnie wykorzystywać do terapii komórkowych. Te terapie dają możliwość na przykład leczenia chorób takich jak Alzheimer, uszkodzenia rdzenia kręgowego, czy udaru mózgu, poparzeń, chorób serca, cukrzycy, artretyzmu i wielu, wielu innych. I ta nadzieja polega na tym, że ludzie, którzy poddawali się konwencjonalnym metodom leczenia w najcięższych chorobach i te metody już po prostu nie dawały im żadnych szans na przeżycie. Już nic nie można było dla nich zrobić, lekarze po prostu rozkładali ręce. Okazywało się, że właśnie zastosowanie terapii komórkowej pozwoliło na to, że ci ludzie po prostu odzyskiwali zdrowie, odzyskiwali nadzieję przede wszystkim, więc głównym przesłaniem jakby tej konferencji było to, że ludzie, którym konwencjonalne metody leczenia już nie dają żadnej szansy, oni mogą mieć nadzieję na wyzdrowienie. Naprawdę i na przykład mieliśmy okazję również wysłuchać wielu świadectw ludzi, którzy się takim terapią poddali, między innymi młodej Amerykanki Roxanne ze Stanów Zjednoczonych, która w wieku 14 lat zachorowała na stwardnienie rozsiane, a jak wiemy, ta choroba jest chorobą nieuleczalną dzisiaj i raczej ludzie po stosowaniu wielu jakichś serii zastrzyków, steroidów, to i tak prowadzi tylko i wyłącznie do odwlekania jakby tego najgorszego, prawda? Po 3,5 roku leczenia wylądowała na wózku inwalidzkim, nie mogła chodzić, prawie nie mogła mówić, sama jeść, już nie wspominając o różnych innych czynnościach zwykłego dnia. Oczywiście nie mogła chodzić do szkoły. Już po prostu lekarz, który ją prowadził, powiedział, że no niestety, wszystkie inne możliwości się wyczerpały. I wtedy dopiero jej mama znalazła jakąś informację w internecie na temat dorosłych komórek macierzystych, że jest taka szansa i postanowiła spróbować, no bo jakby co miała do stracenia, prawda? Za wszelką cenę chciała uratować swoje dziecko. I co się okazało? Po rocznej terapii, przygotowaniu Roxen do przeszczepu komórek macierzystych ze szpiku kostnego, Roxen wstała z wózka inwalidzkiego, zaczęła na nowo mówić, zaczęła pisać. Wróciły jej tak naprawdę wszystkie funkcje, które straciła podczas choroby. Dzisiaj, mając 20 lat, jest w pełni zdrową dziewczyną. Musi przyjmować jakieś tylko sporadyczne leki, jakby na tak, aby zapobiec jakimkolwiek... Taka prewencja to jest raczej niż jakiekolwiek leczenie. Jest wspaniałą, piękną, młodą dziewczyną. Poszła na studia, żyje wśród młodych ludzi, jak każda normalna nastolatka. I to jest tylko i wyłącznie wynik właśnie terapii dorosłymi komórkami macierzystymi. I gdyby nie to, to pewnie Roxen dzisiaj już by z nami nie było.
W tym momencie chciałbym też powiedzieć naszym słuchaczom, że my naprawdę poczuliśmy się wyróżnieni, najpierw zaskoczeni, bardzo mile, wzruszeni tym zaproszeniem, jakie przyszło ze strony przewodniczącego Papieskiej Rady Kultury. Właśnie przyszło do naszej Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Ale też był konkretny zamiar, dlaczego szkoła medialna została przez księdza kardynała wybrana. Właśnie dlatego, żeby nasza młodzież o tym opowiadała. I dlatego to jest następny dowód, kochani, dlaczego my dzisiaj o tym mówimy, że to było też życzeniem księdza kardynała Rady Papieskiej, Papieskiej Rady Kultury, abyśmy opowiadali, aby większa też liczba ludzi o tym się dowiedziała. Jesteśmy też wdzięczni księdzu kardynałowi, prawda, Karolina, że
tak
też jak wy byliście, mogę to powiedzieć, ta młodzież była bardzo poważnie traktowana i Karolina, możesz sama powiedzieć sposób przyjęcia, jak was potraktowano, prawda, we wszystkim właściwie okazywano wam ogromny szacunek tam w Stolicy Świętej, bo byliście nawet właściwie za murami, trzeba powiedzieć, to była aula synodalna.
Dokładnie, zaraz kilka dosłownie metrów od Bazyliki Świętego Piotra. Codziennie byliśmy dowożeni autokarami na konferencje. Traktowano nas po prostu wspaniale. My byliśmy ze Stasiem zaskoczeni warunkami, w jakich mogliśmy tam mieszkać i w ogóle całą właśnie tą opieką i życzliwością ludzi, którzy to wszystko zorganizowali. Czuliśmy się naprawdę wyróżnieni i do dzisiaj dziękujemy za to doświadczenie.
Drodzy studenci, studentki, ja myślę, że w tej chwili, ja wiem, że myśmy nie dokończyli, właściwie to jest dopiero rozpoczęcie tego, coście przeżyli, czy ja też byłem świadkiem z wami tego, co mogliście przeżywać, mogliśmy przeżywać, ale też chcemy do udziału dopuścić naszych drogich słuchaczy, dlatego przypominam numery do naszego studia w Toruniu. Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56. Dla posiadaczy telefonów komórkowych w sieci w naszej rodzinie 536 600 100 i drugi numer 536 600 200. Wszyscy wiemy, że te połączenia są połączeniami darmowymi. I dla naszych rodaków, może też i bliskich, Staszka Mąki z Kanady, może nas słyszą w tej chwili, 48 56 655 23 33, drugi numer 48 56 655 23 66. Oczywiście trzeba jeszcze dodać numer kierunkowy. Zdaje się, że są już pierwsze telefony. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Nie wiem, czy z ojcem rozmawiam, czy...
Z ojcem i ze studentami Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej. A kto się do nas dozwonił?
Alicja z Pruszkowa.
Witamy Panią Alicję.
Proszę ojca, Ania, posłuchaj. Ja mam takie zapytanie. Jak by się dostać do lekarza, czy no nie wiem, czy do jakiegoś ośrodka, żeby uzyskać informację, jak to leczyć takie stwardnienie rozsiane, bo ja tutaj mam w rodzinie taki przypadek.
Rozumiem, może Karolina odpowiesz?
Zachęcam do znalezienia informacji w internecie, bo jak już wspomniałam, nawet chorzy w Ameryce głównie właśnie z internetu czerpią wszelkie informacje na ten temat. To, co mogę pani poradzić, to to, że na przykład w Warszawie znajduje się Polski Bank Komórek Macierzystych, który takie terapie właśnie przeprowadza na chorych, różnego typu chorobach. Więc może właśnie tam należy zadzwonić. Myślę, że bardzo łatwo będzie w internecie znaleźć telefon do Polskiego Banku Komórek Macierzystych w Warszawie. Również w Szczecinie jest założone, działa od 2011 roku Polskie Towarzystwo Medycyny Regeneracyjnej. I to towarzystwo jest prowadzone głównie przez profesora Mariusza Ratajczaka. On również był właśnie na konferencji w Watykanie razem z nami. Tam miał swoją prelegencję, wypowiadał się na ten temat. To jest polski naukowiec pracujący w Stanach Zjednoczonych, ale on właśnie w Szczecinie założył takie Towarzystwo Medycyny Regeneracyjnej, które prowadzi nie tylko leczenie komórkami macierzystymi, ale również dozór nad takim leczeniem, więc również odsyłam do internetu, aby tam szczegóły znaleźć na ten temat i kontaktować się z tymi właśnie specjalistami w Warszawie, Szczecinie, ale wiem też, że w Łodzi na przykład prowadzone są badania i leczenie terapią komórkową. Także proponuję naprawdę w internecie wstukać takie hasła jak terapia komórkowa, komórki macierzyste albo w ogóle medycyna regeneracyjna w Polsce i myślę, że tam będzie mogła pani uzyskać wiele informacji bardziej szczegółowych.
No właśnie, to dla nas jest bardzo ważne, bo to jest młody człowiek i właściwie to żadnego leczenia, tylko cały czas sterydy bierze, bo jak weźmie te sterydy, to już lepiej się czuje, ale bez steryd to jest zupełnie bardzo źle.
Pani Alicjo, bardzo dziękujemy.
Bardzo dziękuję za informację. Szczęść Boże.
Szczęść Boże pani. No właśnie, mieliśmy już takie pierwsze sygnały w Polsce zaraz po tych krótkich wiadomościach, które przekazywaliśmy z Rzymu tak na gorąco, te, które były też, pokazywały się w wiadomościach, czy też w naszym dzienniku, czy też na stronie internetowej. Tak widzimy, że jest dużo osób dotkniętych chorobami, których dzisiaj nie można leczyć metodą konwencjonalną.
Ale to też pokazuje właśnie, ojcze, jak mała jest wiedza na ten temat i właśnie to też główny był cel tej konferencji, aby tą wiedzą się podzielić właśnie z większą ilością osób, abyśmy my mogli o tym mówić w swoich krajach. Bo właśnie to jest najgorsze, ta niewiedza, że nieraz taka terapia mogłaby uratować komuś życie, a nikt nie ma żadnej informacji na ten temat. Nawet lekarze często nic na ten temat nie wiedzą.
Myślę, że w oczekiwaniu też na następne telefony. Karolina, może jeszcze z tego swojego doświadczenia, co jeszcze ciebie dotknęło tak bardzo w czasie tego spotkania?
To znaczy, chciałam jeszcze powiedzieć o dwóch rzeczach. Przede wszystkim właśnie ci ludzie, których mogliśmy słuchać. Bardzo wielkie wrażenie zrobił na mnie profesor John Gurdon. To był zdobywca Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny z 2012 roku. Dzięki temu człowiekowi i jego badaniom właśnie na przykład całe te wyniki i w ogóle przeprowadzenie badań na temat medycyny regeneracyjnej są dzisiaj możliwe, bo to człowiek, który poznaliśmy troszeczkę jego historię, który właśnie, kiedy on był młody, bo dzisiaj chyba ma ponad 70 lat, czy może nawet więcej, to już jest bardzo dojrzały człowiek, ale kiedy był młodym studentem i kiedy rozpoczynał swoje badania nad medycyną regeneracyjną, właśnie nad takimi komórkami macierzystymi, nikt nie wierzył w to, że mu się uda, nikt nie wierzył, że w ogóle jakakolwiek przyszłość ma to, co on robi, jego badania, a jednak dzisiaj widzimy, że nie warto słuchać tych, którzy nie wierzą w nasze działania, w naszą pracę i dzięki temu, dzięki jemu zapałowi na przykład, mamy możliwość właśnie pomagania ludziom, którym konwencjonalne metody leczenia nie są w stanie już pomóc.
Radio Maryja, prosimy bardzo. Przepraszam, odbierzmy telefon.
Roman mówi, dzień dobry, halo.
Dzień dobry, witamy pana Romana.
Kłaniam się, Roman z Poznania dzwonię.
Witam.
Jadę samochodem, przysłuchuję się Państwa audycji. Mam takie jedno uprzejme zapytanie. Włączyłem dopiero przed chwilą. Proszę mi powiedzieć, bo być może mam informacje zupełnie niesprawdzone. Jakie jest stanowisko Kościoła wobec wykorzystania komórek macierzystych?
Panie Romanie, to proszę przejść na odsłuch, ja zaraz wypowiem, dobrze?
To umówmy się, że teraz mam rozłączyć, tak?
Lepiej rozłączyć, tak. Ja krótką odpowiedź dam, dobrze?
Dobrze, to umówmy się, jeszcze w tym momencie rozłączam i podgłaśniam sobie radio i bardzo proszę o odpowiedź, ponieważ no, ja słyszałem, że podobno Kościół nie jest jakby pozytywnie do tego nastawiony. Natomiast chciałbym, żeby te moje wątpliwości zostały rozwiane. Dziękuję uprzejmie, kłaniam się, dobranoc.
Dobranoc, szczęść Boże. Więc odpowiadając panu Romanowi, myślę, że Karolina też tutaj jeszcze może dopowiedzieć, ale powiem bardzo krótko. Właśnie między innymi takie odbywają się kongresy międzynarodowe i to proszę sobie wyobrazić z inicjatywy samego Kościoła, ponieważ są bardzo błędne opinie. Kościół popiera wszelkie metody pobierania komórek macierzystych, ale oczywiście w sposób etyczny. A jakie są nieetyczne? To jest pobieranie komórek z embrionów ludzkich. Kościół tego nie dopuszcza, ale właśnie odkryto ostatnie postępy w medycynie pokazują, że właśnie można pobierać, jak to już Karolina, studentka nasza, wypowiedziała, właśnie z komórek dorosłych czy dojrzałych, jak to w języku polskim tłumaczymy.
To jeżeli mogę, to tylko dopowiem, że to właśnie profesor Mariusz Ratajczak, nasz polski uczony, w 2005 roku dokonał przełomowego odkrycia, które właśnie zrewolucjonizowało badania na polu medycyny regeneracyjnej i odkrył właśnie, że to dorosłe komórki macierzyste ze szpiku kostnego mają ten sam potencjał regeneracyjny, co embrionalne komórki macierzyste. A jeżeli tak jakby już podsumowując to powiem tylko, że po prostu ludzie posiadają dwa typy komórek macierzystych. Jedne to są właśnie embrionalne komórki macierzyste, a drugie to są dorosłe komórki macierzyste, które są częścią systemu naprawy i odbudowy naszego organizmu poprzez uzupełnianie i uzdrawianie dojrzałych tkanek. Każdy z nas to posiada. Natomiast właśnie embrionalne komórki macierzyste, pozyskiwane właśnie, tak jak powiedział ojciec rektor, z embrionów, powodują, że no jakby jest ten efekt uboczny, czyli pozyskujemy komórki do terapii, no ale niestety kosztem życia, tak? Kosztem życia.
Tak, każde pobranie komórek macierzystych z embrionu znaczy zabicie życia. I tego nie, Kościół absolutnie tego nie dopuszcza. I też przy okazji nie można traktować embrionów czy życia drugiego jako części zamienne dla ludzi, prawda?
I Kościół właśnie teraz jakby postawił sobie takie zadanie, aby wspomóc naukowców w tym, by promować najnowsze wyniki badań, które właśnie mówią, że komórki macierzyste pozyskiwane ze szpiku kostnego, z krwi pępowinowej i z wielu narządów, które mamy w swoim ciele, my dorośli ludzie, ale również w organizmach dzieci, że mają ten sam potencjał regeneracyjny, co embrionalne komórki macierzyste, więc jakby możemy zrezygnować czy odejść od tego nieetycznego sposobu pozyskiwania komórek macierzystych.
Chciał to powiedzieć, proszę.
Bo akurat tematami medycznymi się interesuję. Jeszcze a propos krwi pępowinowej. Na zachodzie już jest taka moda, właśnie te banki krwi pępowinowej dla nowonarodzonych dzieci. To znaczy, jeżeli matka rodzi dziecko, tą krew pępowinową się zbiera, oddaje do specjalnego banku. A dlaczego? Bo jeżeli w przyszłości to dziecko będzie chore, zapadnie na jakąś chorobę, to ta krew pępowinowa, właściwie te komórki macierzyste, które są w tej krwi pępowinowej, pomogą temu dziecku w leczeniu. To jest takie, już można powiedzieć, taka pewna profilaktyka. Nie wiem, jak to jest w Polsce. Karolina, na pewno wiesz lepiej tutaj te sprawy akurat
w
bardziej.
W Polsce też już są.
Ale to jest bardzo drogie.
Życie jest droższe, moim zdaniem.
Koszt przechowywania takiej krwi pępowinowej w ciągu roku to jest koszt około 500 zł. Więc nie wiem, odmówić sobie pizzę kilka razy w miesiącu, to myślę, że...
Można naprawdę. No, jak można, ja słyszę właśnie o tych komórkach macierzystych, one bardzo, bardzo dużo dobrego robią. Właśnie badania kiedyś były wcześniej prowadzone, ale te najnowsze odkrycia właśnie tu właśnie w dziedzinie tego, że te komórki macierzyste nie muszą być pobierane z embrionów i to dzięki Polakowi, też to trzeba zaznaczyć, to jest bardzo, bardzo dobry krok po prostu
Boże, nie chcę przerywać wam, ale mamy następny telefon. Radio Maria, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Maria Zachodniopomorskiego. Chciałam się zapytać, mile witam gości w studiu, chciałam się zapytać na temat toczeń. Mam męża, który bardzo cierpi na toczeń już prawie 12 lat i nie ma ratunku na tę chorobę.
To znaczy, powiem tak, choroby, które można leczyć komórkami macierzystymi, cały czas pojawiają się jakby nowe możliwości i jest bardzo wiele tych chorób. Myślę, że z tym pytaniem należy skierować się do specjalistów, bo przepraszam, ja nie jestem nawet studentką medycyny, więc aż tak dokładnie nie znam tematu, żeby odpowiedzieć, czy natoczeń również terapia komórkowa pomoże. Ale wydaje mi się, że warto spróbować, warto udać się do specjalisty, do lekarza i zapytać, czy właśnie w tej chorobie również można spróbować leczenia taką właśnie terapią.
Odbieramy następny telefon. Radio Maryja, halo? Prosimy bardzo. Jesteśmy już na antenie.
Jesteśmy na antenie?
Tak jest.
Nie, to Radio Maryja?
Tak, Radio Maryja.
Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie wszystkich państwa. Też włączyłam tak w połowie. Nie do końca słyszałam całości.
A kto się dodzwonił? Z kim mamy przyjemność?
Alicja z Wrocławka. Chciałam bardzo prosić o powtórzenie. Chodzi o bank. Mam tutaj, zdążyłam zapisać. Polski Bank Komórek Macierzystych, Warszawa. A jeszcze była mowa o Szczecinie, ale już nie zdążyłam uchwycić, jeśli można.
Już mówię, w Szczecinie funkcjonuje Polskie Towarzystwo Medycyny Regeneracyjnej. To towarzystwo działa przy Pomorskim Uniwersytecie Medycznym. Myślę, że na stronie nawet Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego na pewno informacje na temat tego Towarzystwa Medycyny Regeneracyjnej można znaleźć.
A jeszcze wspominała pani o takich... Chodzi o internet. Terapia komórkowa to jest jeden tytuł, medycyna regeneracyjna drugi i coś jeszcze, ale też nie uchwyciłam.
Można nawet spróbować wpisać terapia dorosłymi komórkami macierzystymi.
Terapia, aha. To dziękuję uprzejmie. Dziękuję o to.
Proszę bardzo.
Szczęść Boże dla
wszystkich. Szczęść Boże. Myślę, po oczekiwaniu następnych telefonów. Pragniemy jeszcze też w dalszym ciągu dzielić się tymi naszymi odkryciami, przeżyciami. Karolina, czy nie było dla was wielkim przeżyciem, dla nas wspólnych, laureat Nagrody Nobla dla telewizji Trwam udzielił też wywiadu, prawda?
Dokładnie. Myślę, że było to bardzo ważne przeżycie, nie tylko, tak jak już wcześniej wspomniałam, dla nas jako studentów, którzy mieliśmy szansę z nim rozmawiać, ale również właśnie pokazanie w naszej telewizji Trwam, jak znani naukowcy zajmują się właśnie tym tematem i jakich znanych naukowców mogliśmy na tej właśnie konferencji słuchać i oglądać. Ale również oprócz niego, tak jak już właśnie wspomniałam, bardzo się cieszę z tego, że polscy naukowcy mogli w takiej konferencji wśród tak wspaniałych naukowców brać udział i wypowiadać się, no i właśnie zaistnieć i pokazać, że polscy naukowcy również mają swój wkład w badania i odkrycia najnowsze na temat medycyny regeneracyjnej.
Ja też, drodzy Państwo, widząc te telefony, one zaczynają być taką dla nas może studio Radia Maryja taką poradnią, nie? A po prostu my z całą otwartością i skromnością chcemy powiedzieć, że my nie jesteśmy akurat taką poradnią w tym sensie, ale chcemy, właśnie mówimy o tym, co przyszło przeżyć młodzieży Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. I właśnie do Rzymu, do Stolicy Świętej, drodzy słuchacze Radia Maryja, została zaproszona nasza młodzież i to chcemy zauważyć. Może też i przy tej okazji chcemy może dwa słowa powiedzieć tym, którzy chcieliby coś więcej też o nas powiedzieć. Karolina, przy okazji właśnie ja tu do ciebie, bo wiem, że wiele osób się zgłosiło. To prawda, ja tu zdradzę, że wielu studentów, studentek chciało pojechać do Rzymu. Wybór nie był naprawdę łatwy, tak samo jak i pierwsza grupa. Było bardzo wielu chętnych. Oczywiście jednym z takich też warunków to była bardzo dobra znajomość języka, prawda, czy to języka angielskiego, czy włoskiego. Myślę, że język hiszpański
też, prawda? Tak.
był takim językiem. Ale właśnie, jak się mają twoje studia do tego, co tam przeżyłaś? I czy ewentualnie pomyślałaś, co w przyszłości ciebie jako dziennikarkę mogłoby interesować, czy no zdradź, czy coś się tam stało w sercu twoim?
Dobrze, zdradzę. Oczywiście chciałam na początku powiedzieć, że jak już wspomniałam, jestem studentką dziennikarstwa i wiele nawet osób tam na miejscu troszeczkę się nawet dziwiło, że właśnie studentka dziennikarstwa przyjechała na konferencję medyczną, prawda? Ale szybciutko jakby z wyjaśnieniami pospieszyli organizatorzy, i którzy powiedzieli, że właśnie jakby, tak jak wcześniej wspomniałam, jednym z głównych celów jest otwarcie tego dialogu studentów na dialog między nauką i wiarą. I chodzi o to, że nawet jeżeli chodzi o tematy medyczne, czyli o całą, czy w ogóle całą naukę, my jako katolicy, my jako studenci katolicy musimy się jakby też tym interesować, wszystkim się interesować. I jeżeli chodzi nawet o medyczne jakieś takie bardzo skomplikowane rzeczy i tematy, nie trzeba być jakimś lekarzem właśnie czy studentem medycyny, aby o tym mówić, aby przekazywać tą wiedzę. A wydaje mi się, że tym bardziej my jako dziennikarze, jako studenci dziennikarstwa, właśnie mamy większą okazję albo szansę nawet dzięki nawet mediom właśnie tutaj polskim, czy telewizji Trwam, czy Radiu Maryja, aby wiedzę, którą tam zdobyliśmy, dalej przekazywać. Oprócz mnie, jeżeli ja byłam studentką dziennikarstwa, był tam również na przykład student prawa kanonicznego, była studentka grafiki komputerowej. Także nie tylko jakby... To nie powinno się myśleć tak, że jeżeli chodzi o medycynę, to tylko i wyłącznie lekarze czy studenci medycyny powinni się tym tematem interesować. To jest właśnie piękne, że my jak na przykład jako dziennikarze możemy się specjalizować, i w tym momencie bardzo mnie osobiście zainteresowała specjalność właśnie taka medyczna, że właśnie takie dziennikarstwo medyczne czy takiego nawet zdrowia społecznego bardzo jest potrzebne dzisiaj, bo jak słyszymy właśnie, jest tyle informacji, tyle najnowszych badań, tyle doniesień, o których może nie ma takiej szerokiej wiadomości, tak? Dlatego musimy o tym mówić.
Ja dałbym tylko taki mały przykład. Drodzy słuchacze, ile media zajmują, ile czasu poświęcają na wszelkiego rodzaju sensacje, ile czasu poświęcają, żeby psychicznie, publicznie niejako zabić człowieka, przyczynić się do zabrania mu autorytetu, a nie szuka się pomocy ludziom. Ilu ludzi właśnie choruje, ilu ludzi przez koncerny jest krzywdzone, bo też chcemy, tylko nie chcemy rozwijać tego tematu, ale też to się pojawiało i w dyskusjach w czasie tego kongresu międzynarodowego. Dlaczego czasami medycyna się nie rozwija w tym prawdziwym kierunku, by pomagać człowiekowi? Bo właśnie pewne koncerny zainwestowały w pieniądze w nieetyczne pomaganie ludziom. Nieetyczne. Tak samo to dotyczy właśnie gospodarki. Gdyby właśnie bardziej zainwestowano właśnie w te badania, chociażby to jest przykład leczenia komórkami macierzystymi, wiele koncernów by na przykład musiało przestać produkować lekarstwa te konwencjonalne. I dlatego zależy komuś, żeby nie badano, żeby ta dziedzina się nie rozwijała, bo wielkie koncerny utracą pieniądze. Gdzie są dziennikarze, żeby to pokazywać? Właśnie to, co Karolina mówisz, to jest właśnie też nasza misja, prawda? Nasze powołanie. Dalej jest też politologia, prawda?
Tak.
Trzeba nam polityków, którzy będą uwrażliwieni naprawdę na pomoc ludziom, którzy cierpią, którzy nie znajdą pomocy, bo nie znajdą pieniędzy na leczenie. Nawet popatrzmy, jaka jest sytuacja ludzi chorych w naszej ojczyźnie. Jest dramatyczna i to trzeba powiedzieć. Kto może iść do lekarza jutro, pojutrze, kiedy chociażby ma bardzo poważną chorobę? Kiedy może pójść na prześwietlenie, prawda? To są tygodnie, miesiące, nawet ktoś musi ponad rok czekać w kolejce i jest raczej wątpliwe, czy dożyje tego. Ja daję tylko przykład, ale właśnie w tym kierunku trzeba nam patrzeć i myślę, że patrząc chociażby na was, na studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, myślę, że przy tej wrażliwości, która wynika z wiary, tej wrażliwości, która wynika z tego naszego zaprzyjaźnienia z Jezusem Chrystusem, myślę, że całkiem inna wizja dziennikarstwa, prawda, przed wami się otwiera.
Ja też myślę, że to jest doskonały przykład na to, jak ważna była obecność Karoliny i Staszka tam i też Dawida na tej konferencji. To pytanie pana Romana, które jest bardzo ważne i ta odpowiedź, która powinna być powtarzana, bo właśnie to, o czym ojciec wspomniał dopiero, że to jest niestety interes wielu koncernów i lobby. Mówi się tylko o komórkach macierzystych embrionalnych i ja sama byłam szczerze zdziwiona, kiedy Karolina opowiadała na uczelni o tej konferencji i o tym, że właśnie jest taka możliwość pobierania w sposób dopuszczalny przez Kościół komórek macierzystych. O tym się w ogóle nie mówi. Dlatego wydaje mi się, że właśnie obecność dziennikarstwa w medycynie powinna być o wiele większa. No i informacja właśnie. Zdecydowanie to jest to, czego brakuje dzisiaj.
Dziennikarze to słudzy prawdy, a tą prawdę trzeba ukazywać wszystkim tym, którzy jej poszukują i którym jest bardzo potrzebna. Zresztą dzisiaj kilka słów było właśnie o całej tej konferencji, a zobacz, ile telefonów już było, ile ludzi, którzy potrzebują pomocy. Więc naprawdę to jest wielkie dzieło i tutaj naprawdę też chylę czoła Karolina, naprawdę te wywiady, wszystko to robiło wrażenie, wielkie wrażenie. Stasiu po prostu, no i tutaj wasza trójka cała właściwie świetnie się tam spisała, to muszę was tutaj na antenie pochwalić.
Dziękuję. No i oczekujemy też na reportaże, bo materiał jest bardzo bogaty. Myślę, podejrzewam, że z tego spotkania Młodzieży Katolickiej na Rzecz Sprawiedliwości Społecznej niebawem będziemy mogli w telewizji Trwam zobaczyć reportaż. Myślę, że nie jeden.
Tak, tam też my mieliśmy ze sobą kamerę i Szczepan też uwijał się tam jak mrówka. Robiliśmy wywiady oczywiście na miarę możliwości, z kim się dało, bo tam niestety ci ważniejsi prelegenci zostawali tylko na swoje przemówienia i musieli już zaraz szybko uciekać i nie mieli na to czasu, ale mamy sporo wywiadów z samymi uczestnikami, którzy chcieli się podzielić swoją wiarą z ludźmi w Polsce. I też mamy nagrane też te wykłady, które naprawdę były bardzo interesujące, więc myślę, że jakiś tam materiał albo dwa z tego też powstanie.
Już niedługo.
I wiele niespodzianek w tym materiale związanych właśnie z konferencją już i z zaproszonymi.
Niedługo ma być ukazany w telewizji Trwam trailer z tego, co Szczepan mówił, tak? Czyli taka zapowiedź dłuższego reportażu.
A ja chcę dziś przypomnieć, że dzisiaj chyba około w pół do szóstej w telewizji Trwam był wywiad, który przeprowadziliśmy z siedzącym kardynałem Gianfranco Ravasim. I taki szczegół, nie wiem kto oglądał, ale właśnie Karolina ze Staszkiem wręczyli w podziękowaniu za zaproszenie księdzu kardynałowi. Oczywiście, co z Torunia można podarować?
Pierniki.
Toruńskie pierniki. Tak, bardzo, bardzo się ucieszył. Tam chyba to już nie dało się usłyszeć, ale ksiądz kardynał powiedział, przy najbliższym spotkaniu z moimi współpracownikami Papieskiej Rady Kultury podzielę się tymi piernikami, które przywieźliście dla mnie z Torunia.
To my wiemy, że właśnie kardynał Ravasi dostał pierniki, a taką ciekawostkę powiem, Michał wziął ze sobą kilka małych berecików moherowych i też tam rozdawał.
Byłem ambasadorem Radia Maryja i rozdawałem właśnie moherowe bereciki. I zresztą też pierniki gdzieś zawędrowały, tak, tam też były, tak, dla gości właśnie.
Szczepan podarował. Tak, Szczepan. Pewnemu mężczyźnie, który miał urodziny akurat.
To znaczy Giovanni był akurat tutaj też współorganizatorem, odpowiadał za logistykę właśnie tutaj właśnie na tej konferencji całej. Naprawdę niesamowita osoba. Giovanni pewnie nas nie słucha, ale i tak go pozdrawiam.
W tym kontekście też dzielicie się jako młodzi ludzie, jako studenci. Ci, którzy nas słuchają, mają czego zazdrościć, prawda?
Znaczy, myślę, że to nie jest w kategoriach zazdrości, ale no naprawdę to brak słów, żeby opisać to przeżycie. Ja też tak mogę powiedzieć, jak taki wymierny jakiś skutek tego spotkania dla mnie, to, że nawiązaliśmy kontakty tam z młodzieżą ze Słowacji. Było 7 osób ze Słowacji, w tym 4 osoby z uniwersytetów, z którym my, jako Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, mamy podpisaną umowę Erasmusa, czyli wymiany studenckiej. I ja, szczerze mówiąc, nie myślałam o tym, żeby wyjechać na Erasmusa właśnie, ale po spotkaniu z tymi ludźmi, jak zobaczyłam, że oni są naprawdę wspaniałymi osobami, to jest uniwersytet też katolicki, przyjechałam do Polski, złożyłam dokumenty i w sumie mogę już powiedzieć, bo to jest pewne na 100%, że w przyszłym semestrze pojadę na taką wymianę na Słowację, więc też to jest taki dla mnie wymierny skutek.
Owoce tego spotkania.
Chcę też, myślę, wraz z wami podzielić się takimi wiadomościami radosnymi, chociażby z dzisiaj, tu, z racji, że się zakończył kongres międzynarodowy na temat wiary Fides et Actio, od wiary do ewangelizacji, zorganizowany przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Ci uczestnicy, a to byli sławni teologowie, praktycznie sławy naprawdę ogólnokościelnej, ogólnoświatowej, bardzo pragnęli odwiedzić Radio Maryja, Telewizję Trwam, też niektórzy byli w naszej Wyższej Szkole Kultury Społecznej Medialnej na ulicy Starotoruńskie, a jak też mogliśmy zobaczyć w Telewizji Trwam, niektórzy akurat z Uniwersytetu Navarra z Hiszpanii uczestniczyli w programie telewizyjnym, bardzo się interesowali, miałem bardzo dużo pytań, tym bardziej, że oni się cieszą, że Uniwersytet Navarra współpracuje w ramach rzeczywiście tego projektu Erasmusa z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej. I dzisiaj też między innymi był gościł, tylko mógł do południa, ksiądz arcybiskup Santiago de Compostela. Myślę, będzie okazja też, króciutki wywiad z nim przeprowadziliśmy. Też się ucieszył, bo słyszał o Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Cieszył się, że właśnie istnieje taka telewizja, która interesuje się sprawami w ogóle Kościoła, że interesuje się w roku wiary tematyką wiary, która przecież jest dla nas tak wszystkich ważna. Nie wiem, czy wiecie, ale tutaj wszystkie światła się palą, tyle jest telefonów. Może odbierzmy jakiś telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Halo?
O, jakaś niespodzianka, szczęść Boże.
No niech będzie pochwalony Jezus Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Chyba poznajemy ten głos.
Pozdrawiam, halo?
Tak, szczęść Boże, ojcze.
Jesteśmy na antenie?
Tak, jesteśmy na antenie.
Właśnie ja z drogi telefonuję, słucham tej audycji i się bardzo, bardzo cieszę. Co bym, gdy słyszę właśnie, jak państwo mówicie o dziennikarstwie i tak dalej, nawet żeby dziennikarze zajmowali się medycyną, ja bym dodał tutaj jeszcze, tak mi się jakoś jawi, żeby to dopowiedzieć, dziennikarze interesują się medycyną. Są tacy dziennikarze, tylko nie tylko postępują nieetycznie. Są dziennikarze, którzy są, powiedziałbym, służą pewnemu biznesowi. Są również dziennikarstwo jest wplątane w ten biznes. Bo właściwie liczy się, jeżeli nie ma etyki, ale etyki chrześcijańskiej, nie, bo są przeróżne, na przykład jest na przykład komisja etyki sejmowa, też można i można pomylić, jak się tam, co to ma wspólnego z etyką, prawda? Obserwujcie, zresztą jest komisja, jest rada etyki do spraw mediów. Zobaczcie, co to jest, co to ma wspólnego z etyką. To tak mniej więcej kolokwialnie powiem, ma taki związek z etyką, jak związek ma pięść z okiem. No, to tak, przepraszam, ale na serio, tak. Tak, tak. Otóż tu trzeba mieć jeszcze, owszem, wykształcenie, dziennikarz, polityk. O, polityk jest też niezwykle ważny. Niezwykle ważna jest politologia. Żeby politycy byli, kochani, to jest nie tylko dziennikarz, ale właściwie politycy, żeby byli, którzy służą narodowi, służą ludziom, a nie znowuż grupom interesu. Bo tu jest problem. Problem, jeżeli etyki nie ma, to wszystko się wsypie za przeproszeniem i staje się przeciwko człowiekowi. Przeciwko Panu Bogu. To jest nieboże. Ale to jest przeciwko człowiekowi. I to jest takie budowanie królestwa szatana na ziemi. Tu się zaczyna piekło. Bez etyki chrześcijańskiej. I właśnie to, jak słyszę, jak państwo mówicie, słyszę o tym, o tych spotkaniach, to i właśnie w samym centrum kościoła, ja się bardzo cieszę, że nasi studenci tam są, bo tu chodzi nam nie tylko o wykształcenie, o zawód, o to, żeby być dobrym technicznie, ale żeby być człowiekiem etycznym. Ja na przykład kiedyś robiłem coś takiego w radiu i zaproponowałem rozmowy z młodymi ludźmi na wszelkie tematy przez internet. No chciałem odpowiadać, bo
no chyba są problemy z połączeniem. Może za chwilę jeszcze raz.
Jedna studentka dziennikarstwa z UMK.
Ojcze, przez moment nie było słychać.
No ale teraz nie wiem, w którym momencie to mówię.
Tak, dobrze, nie prosimy kontynuować.
Proszę?
Prosimy kontynuować, ojcze, my no się właśnie, domyślimy.
No to właśnie, i ta studentka dziennikarstwa z UMK, okazało się później, to była jedna z tych które, przez które rozmawiałem przez internet, takie spotkania zaproponowałem młodym ludziom, no i ona napisała, wypociła jakiś tekst w tym swojej jakiejś gazecie uczelnianej i napisała, że ja jej udzieliłem wywiadu. Mówię, no już jest, jeżeli takie dziennikarstwo, jeżeli tak uczą tych ludzi, to już widzę człowiek nieetyczny. Po prostu kłamca. Kłamie. Bo ja jej w ogóle wywiadu nie udzieliłem. Ja rozmawiałem z jakąś dziewczyną, zgłaszali się i inni, no i proszę, rozmawialiśmy przez internet, takie spotkania. Było tych, którzy się zameldowali. No i o to mi chodzi. Mnie zależy na tym, żeby nasza uczelnia, jak myśleliśmy o powstaniu uczelni, to widzieliśmy, co dzieje się w świecie, co dzieje się w Polsce, również z uczelniami. Owszem, uczą jakoś mniej czy więcej pewnych zawodów. Pełno uczelni powstało jeszcze w tym systemie postkomunistycznym i to ci ludzie, którzy byli ludźmi reżimu tamtego, zakładali, bo dla nich był dobry interes. Mieli pieniądze z ministerstwa, szkoł pełno, w zależności od studentów. No i biznes się kręci. A przy okazji, to jest okazja była do zdobycia pieniędzy. A no chciałem, jak oni na przykład zawłaszczali przeróżne gmachy też i tak dalej do tych celów. I widziałem też, jak jacy ludzie uczyli tam. Ja nie mogłem mówić, kto jest kto, ale dużo wiedziałem, jak dużo ludzi absolutnie starych marksistów, ludzi, o których nie wyszedł ten człowiek homo sovieticus, oni dalej przekazują pewne treści, formują w ten sposób następne pokolenia w błędzie. I to robią krzywdę tym ludziom i człowiekowi, bo krzywdę nie tylko na ziemi, ale w wieczność sięgającą. I to mówię, to ten błąd się rozszerza. Dlatego co? Właśnie uczelnia. Uczelnia, w której będą dobrze uczyć zawodu i dawać szansę na formowanie, właściwe, etyczne formowanie. Takich ludzi potrzebuje świat, potrzebuje Polska. I dobrze, że jesteście. Takich potrzeba dziennikarzy, takich potrzeba polityków. Jakbyście Państwo wiedzieli, jak się cieszę, gdy widzę naszych absolwentów w różnych miejscach. Jestem ostatnio na jakiejś komisji w Sejmie i patrzę na korytarzu. Nasza była studentka idzie, elegancka dziewczyna, aż się śmiałem, mówię z tego, bo tak się odezwałem do niej, mówię, no jak ona się stroi, tak się zaczepiałem ją. I innych widzę, jak nawet stają wśród dziennikarzy, nasi dziennikarze, i patrzę, no wśród takiej, różne, naprawdę nieprzyjemnych ludzi, którzy tylko szukają sensacji, a tam nie ma służby, nie ma służby prawdzie. No, i patrzę, ci ludzie już zmieniają tam obyczaje. Chciał czy nie chciał, jeden, drugi, trzeci, zajmuje się, ma pewną kulturę, już zmienia, ma kulturę chrześcijańską, ale równocześnie ma siłę przebicia. On nie może być taki cichy, a bezwonny, taka ciapa, prawda? I jest taki ofensywny. To mówię, da sobie radę. I zmienia oblicze Ziemi. I dlatego dobrze, dziękuję Panu Bogu za taką uczelnię i dziękuję za to, że uczelnia nie jest duża, ona może być trochę większa, ale nie duża, bo w ten sposób powstają elity. Tak powstają elity. Jeżeli tylko ci młodzi ludzie chcą, to mogą bardzo dużo osiągnąć i wysoko dojść. Ja tylko to chciałem dodać właśnie, a szczególnie ta sprawa etyki. I dziękuję, szczęść Boże, i Ojcze, życzę rozwoju, i życzę, żeby było jak najwięcej takich ludzi, alleluja, i do przodu. I nie łamcie się, jak są opory, bo zło zawsze będzie opierało się przed dobrem. Ale dobro zwycięża, to zależy też od nas. Dziękuję i wszystkich pozdrawiam serdecznie.
Ojcze, a przy okazji może warto przypomnieć, że w najbliższą środę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbędzie się właśnie takie sympozjum międzynarodowe dotyczące jakości edukacji.
Jakość edukacji, tak. To na filozofii pan profesor, filozofia kultury, czy prawda?
Tak, tak.
Pan profesor Piotr Jaroszyński. I to przy współpracy z naszą uczelnią, prawda?
Tak, to jest przy współpracy z nami.
Tak, czyli zapraszamy też na to sympozję. Te sympozje są bardzo ciekawe. No, u nas jeszcze jest kulturoznawstwo, informatyka, a w ogóle przyjaciół naszych, wszystkich słuchaczy zapraszamy, zaglądnijcie na stronę internetową. Ale jeszcze, jeżeli jeszcze nie ucieka zasięg, to powiem o czymś innym, troszeczkę może odbiegam, ale tak mnie ucieszyło, przedwczoraj pani redaktor naczelna naszego dziennika mówi mi, proszę ojca, zadzwonił do męża znajomy z Lublina i mówi, słuchaj, moja córka była na warsztatach, jakieś warsztaty, była i wróciła tak naładowana, mówi, w ogóle coś niesamowitego. A to były warsztaty urządzone przez Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej razem z Radio Maria i Telewizją Trwam. Z naszymi ludźmi. Ci młodzi ludzie tak potrafili przedstawić sprawy. Bardzo, jeszcze co było? Jeden z nauczycieli mówi, jak wy sobie dacie radę? Ja z 20 nie mogę opanować, a wy tu ponad 300 chcecie opanować, żeby to było... A oni wprost wisieli im na ustach, tak słuchali i reagowali i wszystko. Jak było spotkanie razem. A to było dzięki z kolei pani poseł Masłowskiej to zorganizowała tam w Lublinie i w Puławach. No proszę bardzo, jeden człowiek i drugi. I dlatego my się musimy jednoczyć wszyscy katolicy, być bardzo solidarni, jeden drugiego wspierać dla Chrystusa, dla Ewangelii, dla przemiany świata dobrej, dla przemiany ojczyzny. I można razem zrobić. Trzeba się tylko kulturalnie repchać, a nie być taką ciapą, prawda? Rozumiecie, nie? Prawda? Rozumiemy się. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Ojcze. No, chcemy tu dopowiedzieć, że właśnie do tego sukcesu, z tego widać, przyczyniła się tutaj obecna pośród nas Monika. Monika, co byście tam narobili, że ktoś tak zachwycony wrócił do domu?
Był to kolejny etap wyjazdowych warsztatów dla młodzieży pod tytułem Zrozumieć Media. Gościliśmy właśnie w Lublinie i w Puławach, jak już wspomniał ojciec dyrektor, na zaproszenie pani poseł Gabrieli Masłowskiej. W Lublinie było to około 500 osób mogło wysłuchać naszych wykładów. Były to wykłady dotyczące telewizji, radia i prasy oraz internetu. Ja osobiście wykładałam tam prasę. I faktycznie była interakcja ze strony młodzieży. Młodzież podchodziła do nas, wypytywała się, zaglądała w najciemniejsze zakamarki kamer. Po prostu była bardzo zainteresowana tym wszystkim i nie była to młodzież tylko i wyłącznie związana z dziennikarstwem, więc tak naprawdę każdego interesują media. Każdego interesuje to, jak media działają i jak trzeba się przed pewnymi rzeczami bronić, jak trzeba pewne rzeczy rozumieć. zrozumieć, więc cieszę się, że jest taki pozytywny odzew. To również zasługa ojca Marcina Krupy, który wszystko tam organizuje i dopina na ostatni guzik zawsze.
A teraz może to ja bym zostawił wam to prawo też może dokonania komentarza to też do tej wypowiedzi ojca dyrektora.
Znaczy, ja chciałam może powiedzieć tylko, że my tam też będąc w Rzymie, gdzie się dało, propagowaliśmy to hasło Alleluja i do przodu i mamy też tam kilka wypowiedzi nagranych, kiedy rzeczywiście obcokrajowcy z entuzjazmem to mówili i rozumieli oczywiście, co mówią, ale tak... Jeśli chodzi o tą etykę w dziennikarstwie i w polityce, o której ojciec dyrektor wspomniał, to naprawdę, jeżeli słucha nas jakaś młoda osoba, która myśli o tym, że chciałaby być właśnie dziennikarzem albo politykiem, ale no nie tylko, naprawdę, co uważam jest ogromną siłą naszej uczelni i co mi tak naprawdę wiele dało, to to, że mamy zajęcia z, naprawdę połączone ze sobą, ale etyka, filozofia, katolicka nauka społeczna, to nie jest przedmiot, który jest wykładany normalnie na studiach, a naprawdę taki kurs półroczny z katolickiej nauki społecznej, to jest taka studnia przeogromna wiedzy, która otwiera tak oczy na sprawy właśnie moralności i etyki w życiu społecznym, że to mi się wydaje, to jest ogromna siła właśnie formacji młodego dziennikarza czy polityka. Właśnie nastawienie na etykę, na moralność, na właśnie katolicką naukę społeczną i zdecydowanie na naszej uczelni na to stawia się duży nacisk.
Ja widzę, że Piotr chciałby coś koniecznie powiedzieć. Bo dzisiaj jest troszeczkę rzeczywiście milczący.
Kobiety zdominowały tą audycję.
Akurat w tej chwili trudno. Odbierzmy może w tej chwili telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Halo?
Tak, jesteśmy już na antenie.
Nie do audycji.
Bardzo prosimy. Już panią słucha cała Polska i nie tylko.
Tak, halo, witam serdecznie. Szczęść Boże, Elżbieta.
Szczęść Boże.
I gratuluję Państwu. I tak mi się wydaje, nie tylko wydaje, jestem pewna, gdybyście byli, no oczywiście młodzież, ci studenci na innej uczelni, to z pewnością nie byliby w Rzymie, z pewnością by nie mieli takich osiągnięć studenckich, jakie mają obecnie, bo to można powiedzieć, że to są już pewnego rodzaju osiągnięcia. Jest to wspaniała uczelnia, co już teraz dopiero usłyszałam ze słów tutaj ostatniej studentki, która chwaliła właśnie, bo to jest naprawdę, ja jestem absolwentem tej uczelni, ja mogę powiedzieć o niej, to jest cudowna uczelnia, która daje wykształcenie ludziom, absolwentom, którzy naprawdę mogą iść całą świadomością w świat, w swój zawód. Nie boją się niczego, bo mają dobre korzenie z tej uczelni. Także naprawdę ja jestem zachłośnięta wami, tu państwem i naprawdę jeszcze raz gratuluję, bo to wielkie rzeczy i wyjdziecie z tej uczelni, bo jak już słyszę, że to już niektórzy już kończą, to wyjdziecie naprawdę wspaniałymi dziennikarzami i politologami. Jeszcze raz gratuluję. Z Bogiem. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Bóg zapłać Pani Elżbieto za te miłe słowa pod adresem naszej uczelni. Może odbierzmy następny telefon. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Halo, Szczęść Boże.
Szczęść Boże, tylko bliżej słuchawki, proszę.
A teraz lepiej?
Teraz jest już lepiej.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałem pozdrowić wszystkich.
A kto się dodzwonił?
Krzysztof Marycz.
Witam pana Krzysztofa.
Tak, ja chciałem się odnieść do dwóch kwestii. W pierwszej związanej z tą rzetelnością dziennikarską dotyczącą jakby relacji tych nowinek biotechnologicznych i medycznych, które gdzieś tam pojawiają się na naszym rynku. Natomiast druga rzecz to sama sprawa komórek macierzystych. Tak się składa, że jestem jednym z członków zespołu naukowego pana profesora Ratajczaka, którego chciałem bardzo serdecznie pozdrowić, jeśli nas słucha. I oczywiście podkreślić to, że jak najbardziej bardzo małe komórki macierzyste pochodzenia embrionalnego, które odkrył pan profesor Latajczak i opisał i są przedmiotem naszych badań, są realną nadzieją polepszania zdrowia, życia wielu pacjentów, aczkolwiek szkoda, że w tak małym jak gdyby zakresie mówi się o tym w mediach publicznych, dostępnych i tu też jakby ukłon w Państwa stronę, jeśli chodzi o relacje tej konferencji w Rzymie, o której myśmy oczywiście wcześniej wiedzieli, natomiast szkoda, że żadne media w Polsce o tym nie traktowały i nawet jakby żadnych szczątkowych informacji nie uzyskaliśmy z tych mediów, także tutaj bardzo duży ukłon w Państwa stronę.
Bardzo dziękujemy, panie Krzysztofie. My postaramy się w najbliższym czasie jeszcze więcej informacji na ten temat podawać. Nagraliśmy niektóre też i konferencje i myślę, że to z pożytkiem dla opinii polskiej. No, staraliśmy się też, jak tylko potrafiliśmy, rzetelnie rejestrować, dzielić się tym, bo uznaliśmy, że to jest bardzo ważne dla wszystkich ludzi. I też jest to piękne, że właśnie Kościół służy takiej sprawie. I dziękuję, cieszymy się bardzo, że ktoś z zespołu pana profesora Ratajczaka też słucha teraz tej audycji naszych młodych, przyszłych dziennikarzy, przyszłych polityków, którzy nie wstydzą się budować tę profesję właśnie na bazie Ewangelii. Pozdrawiamy pana bardzo serdecznie.
Ja jeszcze na koniec, poza oczywiście oczywistymi pozdrowieniami, jeśli chodzi o profesora Tajczaka, to bardzo chciałem pozdrowić swoją siostrę i jej córkę, które również słuchają tej audycji i właściwie to one mi wysłały SMS, żebym włączył radio, ponieważ mówią o profesorze Ratajczaku i o też między innymi naszych badaniach, więc bardzo serdecznie ją chciałem pozdrowić, również Państwa i szczęść Boże.
Szczęść Boże, szczęść Boże. To pan Michał, czy Michał już tak do studentów myślę, że tak w sposób dosyć poufały.
Ojcze, ja tak pozwolę sobie tutaj jeszcze nawiązać do wypowiedzi pani Elżbiety, która dzwoniła wcześniej, bo tak wyliczyłem, gdzie nasi studenci byli i gdzie mają możliwość wyjazdów. Może to pomoże tym osobom, które są zainteresowane tutaj studiami u nas. Jerozolima, Bruksela, Hiszpania, Szwajcaria, Czechy, Rzym, Urugwaj. Doszedł teraz niedawno Wiedeń i Londyn. I wiem, że tam było jeszcze kilka wypadów do USA i nie wiem, czy to jest potwierdzone, Monika. Jest, tak, potwierdzone, Monika potwierdza. Jeszcze były Wyspy Kanaryjskie.
No to ci studenci wyższej szkoły się rozjechali, ale to dla waszego rozwoju.
Tak jest.
Ale myślę, że Rzym,
są możliwości bardzo duże.
To jest to szczególne też i przeżycie. To co, może jeszcze jeden telefon postarajmy się odebrać. Radio Maryja, prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
To jest Sławek z Bydgoszczy. Ja mam takie pytanie odnośnie komórek macierzystych. Czy przez te komórki macierzyste można leczyć RZS?
Czy może pan sprecyzować, co to znaczy, bo nie jesteśmy tak biegłymi w medycynie?
Dobrze. Reumatoidalne zapalenie stawów.
Tak. Tak, między innymi na to może też i Karolina doda, ale rzeczywiście też te choroby mogą być leczone, ale oczywiście my powtarzamy, że nie jesteśmy tutaj takim...
Nie jesteśmy specjalistami, tak, od medycyny,
prawda?
Ale między innymi jedną z konferencji, którą mogliśmy oglądać i wysłuchać w Rzymie, było właśnie przedstawienie przypadku rekonstrukcji stawu kolanowego i jak właśnie komórki macierzyste pomagają w odbudowie różnego rodzaju stawów i w ogóle chrząstek stawowych w całym naszym organizmie. Także myślę, że można tutaj również też spróbować i jak najbardziej być dobrej myśli.
Aha, rozumiem. W takim razie bardzo dziękuję, bo moja żona jest chora i myślę, że wtedy będzie nadzieja też dla niej.
Właśnie
dziękuję
tutaj,
bardzo.
Panie Sławku, Karolina, nasza studentka już podawała, gdzie ewentualnie można znaleźć jakieś też punkty kontaktowe w Polsce. Powoli dobiega końca nasz program Rozmów Niedokończonych, tym razem z udziałem studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej, którzy w ostatnim czasie mieli ogromny dar bycia w Rzymie, uczestniczenia w sercu Kościoła, w tak ważnych wydarzeniach. I to wcale nie jest dalekie od tego, co studiujecie w Toruniu, Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Ja może bym teraz proponował, żeby każda z was na koniec mogła jeszcze jakby powiedzieć do słuchaczy swoje ostatnie słowa, może jakieś przesłanie, ale też i okazja pozdrowić swoich najbliższych. To zaczynamy od kogo? Od Piotrka czy od Karoliny? Od Piotrka tym razem.
Tak, tym razem od tyłu. Ja zacznę może od pozdrowień. To pozdrawiam szczególnie moją dziewczynę Michalinę, też jej rodziców, jej mamę oraz bardzo serdecznie moich rodziców, Grzegorza i Małgorzatę, ale też brata Kubę z żoną Iwoną, którzy dzisiaj obchodzą swoją rocznicę ślubu. Dużo błogosławieństwa dla was i mam nadzieję, że będzie tak dalej się trzymać. Niech wam Pan Bóg błogosławi. I oczywiście też pozdrawiam mojego drugiego brata z jego żoną, ich wszystkie przeurocze, kochane dzieciaki.
A skoro najpierw teraz mężczyźni, że tak zmieniamy kolejność, no to będę następny. Na samym początku oczywiście moją najukochańszą narzeczoną, z którą biorę w tym roku ślub, sakrament małżeński, a także i rodziców Teresy i Tadeusza z rodziną z Bartoszyc oraz całą oczywiście moją rodzinę, tatę, mamę, brata, siostrę, oczywiście babcię i wujków wszystkich pozdrawiam. Oczywiście z Kruszwicy oni są wszyscy. Wszystkiego dobrego, no i aleluja i do przodu.
Ja również na zakończenie dodam, że każdy z nas może aktywnie uczestniczyć w życiu Kościoła, czego przykładem było właśnie to pierwsze międzynarodowe spotkanie młodych katolików na rzecz społecznej sprawiedliwości. Oczywiście język, ale również chęć, zapał. Zachęcam do tego wszystkich. Pozdrowienia ślę oczywiście do mojej rodziny. Nie będę tutaj wszystkich wymieniać, bo oczywiście chodzi o rodziców, dziadków, ciocie, wujków, kuzynów. Pozdrawiam również moich wszystkich znajomych, przyjaciół, czy to z Torunia, czy też właśnie z Małopolski. I cóż, również aleluja do przodu.
Ja dołączam się do tego, co mówi Monika i o tym, co mówi, o czym mówiła, jeżeli naprawdę czujecie w sobie, że chcielibyście coś zrobić dla Kościoła, dla tego wzrostu sprawiedliwości społecznej, naprawdę zainteresujcie się tym ruchem, który powstał właśnie na Uniwersytecie Laterańskim i dołączcie, bo macie taką szansę, a sama chciałabym pozdrowić moich rodziców, moje rodzeństwo, moje babcie, Kubę. A jeszcze chciałam zaprosić wszystkich słuchaczy do tego, aby jutro, jeśli znajdą chwilę czasu, od 13 do 15 razem z Karoliną właśnie w naszym studenckim Radiu SIM prowadzimy audycję Radioaktywnie. To jest taka audycja o zdrowiu i jutro te 2 godziny poświęcimy właśnie tej konferencji w Rzymie i komórkom macierzystym, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszamy jutro od 13 do 15. Można nas słuchać za pośrednictwem internetu www.simradio.pl, a ta audycja na pewno też będzie wrzucona na podcasty, więc będzie można ją wysłuchać później.
Takie ostatnie słowa ode mnie to może to, że nadzieja umiera ostatnia i dopóki oddychamy, to powinniśmy mieć nadzieję na to, że będzie lepiej. Z takimi słowami chciałabym wszystkich słuchaczy zostawić. Również chciałam tylko powiedzieć tyle, że dopóki się spotykamy, dopóki się organizujemy, to zawsze możemy zrobić coś dobrego. I właśnie ja to zrozumiałam, kiedy spotkałam się tam właśnie z tymi szczególnie młodymi studentami na konferencji w Rzymie. Także powinniśmy się organizować i wspólnie działać dla dobra nas wszystkich. No i na koniec jak jeszcze pozdrawiam szczególnie moją rodzinę w Gołdapi, skąd pochodzę, moją mamę Jadwigę, siostrę Olę, ciocię Monikę, wszystkich oczywiście moich znajomych studentów tutaj z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, no i wszystkich słuchaczy, którzy byli z nami.
Ale jeszcze o czymś nie powiedzieliście, bo to nie z ust moich. Wielu młodych ludzi myśli o przyszłości. Przypomnijcie, w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, w jakich kierunkach mogą się kształcić?
Zacznę może od dziennikarstwa, bo akurat to była moja specjalizacja przez pierwsze 3 lata. To jest licencjat, potem politologia, a dalej?
Jest też możliwość studiowania kulturoznawstwa oraz informatyki. A więcej informacji możecie znaleźć na stronie naszej uczelni www.wsksim.edu.pl.
Byłem na ostatnich egzaminach inżynierskich naszych już absolwentów i byłem pod wrażeniem. Wszyscy mieli prace, które się kosztowały wiele pomysłowości, wiele twórczości i nie wiedziałem, że tak mamy uzdolnioną młodzież, naprawdę, z zakresu informatyki. jeżeli nas słuchają, to ja im chcę też pogratulować tak pięknie zakończonych studiów w naszej Wyższej Szkole Kultury Społecznej Medialnej z zakresu informatyki.
Miejmy nadzieję, że przynajmniej moja i Moniki obrona w tym roku akademickim równie będzie owocna. Prawda, Monika?
Na pewno będzie. Mam taką nadzieję również.
Moja w tym roku też się bronię.
Ale to tobie też życzę powodzenia.
Proszę o modlitwę, żeby zdać
ją
na najlepszą
ocenę. Jak to jest.
Licencjat już był napisany, teraz praca magisterska troszeczkę większa.
Ja myślę, że Karolina i nieobecny Staszek Mąga, który jest w pielgrzymce studentów Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej wraz z ojcem Benedyktem Cisoniem, podziękowaliby jeszcze jednej osobie. Tam w Rzymie bardzo nam pomagał i bardzo byliśmy z niego dumni. To jest właśnie ksiądz prałat Tomasz Trafny. On, który jest szefem tak zwanego Departamentu Naukowego Papieskiej Rady Kultury. Widzieliśmy, ile on włożył wysiłku w organizowanie właśnie tego kongresu międzynarodowego i widzieliśmy, jak wielkim autorytetem pośród tych noblistów, specjalistów, lekarzy, dziennikarzy cieszy się ksiądz prałat Tomasz Trafny. A może słucha w tej chwili nas jego mama, to bardzo serdecznie pozdrawiamy i chcemy powiedzieć, może być bardzo dumna ze swojego syna. Ja bardzo chcę podziękować studentom, Karolinie, Marcie, Monice, Michałowi i Piotrowi za godne reprezentowanie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Stolicy Świętej, tam na Watykanie. No i tak na koniec może piosenka, która wyraża też nasz stan, a może się spełni, dlatego posłuchajmy. Trzecia 41. Oczywiście to była piosenka, lecz instrumentalna. Arrivederci, Roma. Kochani, myślę, że każdy z nas by chciał jeszcze do Rzymu nie raz powrócić. My na pewno chcemy i będziemy się też modlić, żeby taki dar był nam dany.